temat miejsca i rola Polski w Europie i świecie. No właśnie. Podoba mi się, jak pan prezydent mówi, że marzy mu się Polska silna. I, no w każdym razie nie taka. Mówił, chyba coś chyba silna. I chyba każdemu z nas na tym zależy, żeby ona się liczyła. Kardynał Wyszyński mówił, sługa Boży, z Polską będą się liczyć, gdy będzie miała 70 milionów obywateli. A jak dotąd widzimy te ostatnie lata, to ci, co są, to jeszcze ich się... Wszystko się robi, żeby wyjechali. Najlepiej, żeby wyjechali z Polski. A do Polski 100 tysięcy imigrantów. To znaczy takich, nie wiem jak to nazwać, bo no, czyta się na ten temat dużo, jest dużo różnych wypowiedzi. O groźbie też jeden z generałów mówił w Polsce. Który?
Generał Skrzypczak.
Skrzypczak, tak. Już państwo usłyszeli, to był pan poseł Joachim Brudziński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS. I jest też pan poseł, pan minister w rządzie pana Jarosława Kaczyńskiego, Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.
Szczęść Boże.
Możecie państwo rozmawiać na różne tematy, pytać się, rozmawiać śmiało. A ja tylko życzę, żebyśmy wszyscy po Panu Bogu najbardziej kochali Polskę. Oczywiście przyjaźni się z wszystkimi. Z wszystkimi krajami, z wszystkimi ludźmi, o ile to jest od nas zależne. Jeżeli to tylko jest możliwe, sprzyjaźnić się z wszystkimi, ale Polska jest jedna i wszystko dla Polski. Już za chwileczkę rozmowy, jeszcze parę sekund zaczynamy. Jeżeli można, proszę państwa, to bym tylko tyle powiedział. Idźcie od człowieka do człowieka i mówcie, że są wybory i wybierzcie jak najlepiej. Tak jak sumienie katolickie każe. A katolik nie głosuje na tych, którzy są przeciwko chociażby przykazaniom, którzy są przeciwko rodzinie. Na przykład, jeżeli wprowadzali tę ustawę, przewrotnie nazwana, ustawa przeciwprzemocowa, prawda? Ta konwencja przeciwprzemocy. Oczywiście, że wszyscy jesteśmy przeciw przemocy, a tam chodziło w tym o gender. No, przeciwko rodzinie ona jest, ta konwencja. Albo jak teraz ustawa o uzgadnianiu płci. Przecież to jest chore. To jest grzech przeciwko rozumowi już. Nie tylko przeciwko przykazaniom, ale to wbrew rozumowi. Mężczyzna czy kobieta w jednego dnia jest, urodził się mężczyzną i przychodzi mu do głowy, że on będzie kobietą. Idzie do urzędu, jakiś tam dwóch lekarzy powie, pogada z nimi, oni powiedzą, tak, możesz być kobietą. To przecież chociażby nie wiadomo, co robił, to i tak już... Nawet gdyby sobie operację porobił, to w mózgu inaczej, tam wszystko jest poukładane. Ojcze Janusz, jest ojciec Janusz, tak on na wszystko ma dobre odpowiedzi. Ojcze, a jakby tak sobie wymyślił, że jest... Ojcze, a jakby sobie wymyślił, że jest koniem, to no dlaczego nie można?
Wielka Pardubicka wygrana.
Jak?
Wielka, jakaś gonitwa, prawda? Ale gdyby w sporcie, to byłoby dobre, bo jednego dnia, no, jak może być mężczyzna, nagle wyniki ma... Wysokie, prawda?
Mhm. Ale czy to będzie jeszcze jakaś równa rywalizacja? Sobie...
Nie. Tak. Nie, no ale to sobie żarty robimy. Żarty, ale to jest dramat, proszę państwa. I na taki głosować nie można.
To jest droga
do tej adopcji, nie można, bo to jest wbrew naturze. A zobaczcie państwo teraz takie rzeczy. Czy głosować na tych, którzy sprzedają ziemię, zamykają rolników, tych, którzy bronią polskiej ziemi?
No to...
Ile tysięcy hektarów już jest sprzedane w obce ręce.
Nie tylko, a
w Armińskiej tutaj, prawda, Zachodniopomorskie szczególnie. To po to tyle tysięcy Polaków krew przelewało. Miliony Polaków zginęło za ojczyznę. I teraz tym, których rodzice zabijali tych Polaków, sprzedawać ziemię i takim być, gdzie tu jest, nawet godności nie mamy wtedy, prawda? I znaleźli się kilku rolników takich, im ręce całować. Im, to są ludzie najwyższej czci godni. To się ich zamyka. I to jeszcze w tak haniebny sposób, że dziecko w domu, a policja przychodzi, zabiera i dziecko chce zostawić samo w domu. Małe dziecko. Gdzie my żyjemy? Czy można na taką partię głosować? I nie mówmy, że w tej partii są porządni ludzie. Porządny nie pójdzie do tego. Porządny nie idzie tam, gdzie jest zło. A jak błędy popełnia, no to powiedzieć mu, człowieku, no. To co, tyle rzeczy złych było zrobionych, tyle rzeczy złych. No i teraz z tymi imigrantami już może panowie, wy jesteście politykami, to może wam nie wypada też wszystko powiedzieć, żeby nie szkodzić, ale jeżeli ja się dowiaduję, że ma być 100 tysięcy
na początku
w sieci to znaleźli dziennikarze i ci nic nie mówią, a jeżeli to znowuż będą kłamać, bo zawsze kłamią. Kłamali, kłamią i będą kłamać. Tak, ale to nie tylko 100 tysięcy. 100 tysięcy, jak się patrzy na te filmy, co pokazują, młodzi ludzie. To tak. Tylko ktoś tak jak też, jak ten generał powiedział, prawda? Bardzo mądrze
powiedział. W każdej chwili gotowi do
że mówię, przyjdzie rozkaz i pójdą. Prawda? I będą robić, bo dostaną, a tu wchodzą bez niczego. Bez niczego, bez żadnej kontroli. I oni, nie tylko te 100 tysięcy, a normalnie muzułmanie, świat arabski, wiemy, jak rodzina tam wygląda.
Tak, bardzo liczne rodziny.
Bardzo liczne rodziny. Żony nie jedną, dzieci, no wiele dzieci. A więc nie 100 tysięcy, tylko pomnożyć w przyszłości przez tamtą ilość w rodzinie, prawda? No a więc co? No i Polska ma dawać, i Polacy mają dawać pieniądze tym ludziom, a u nas nie ma, a u nas się dzieci odbiera ludziom, bo bieda jest w domu. To nie można pomóc tej rodzinie. To dzieci odbierać jeszcze, nie że bieda jest, to jest jedna krzywda, a druga krzywda dzieciom rodziców odebrać, prawda? Przepraszam, ja tak mówię, proszę Państwa, dość tak może emocjonalnie, ale tutaj i tak się opanowuję, jak mogę. I powiedziałbym, módlmy się bardzo mocno za Polskę teraz też. Oto jest, zobaczcie, co się robi. Jeżeli tak dalej pójdzie, to jest po Polsce. Radzę przeczytać artykuł księdza profesora Czesława Bartnika, wybitnego uczonego, wybitnego człowieka. Tak, dzisiaj w naszym dzienniku. Byśmy go puszczali, został nagrany. I dziękuję panowie, róbcie co się da dobrego dla Polski, ile się da. I
ja po północy zapraszam, będziemy jeszcze
jesteśmy, ale my nie jesteśmy przeciwko komukolwiek, prawda? My nie jesteśmy przeciwko niewierzącym. My nie jesteśmy. Ale my też chcemy żyć. I na Chrystusie, jak żeśmy budowali, to Polska była wielka. A jaka Polska jest tolerancyjna, to widać w historii. Gdzie indziej były prześladowania. Przeróżne
muzułmanie żyją w Polsce od dawna.
Ale nie tylko muzułmanie, i kulturalni są. I są bardzo, tak, i są. Ojcze, ten od rurociągów, prawda?
Michałowski.
On jest muzułmaninem.
A to
ile razy był w Radiu Maryja i my się przyjaźnimy.
W okręgu olsztyńskim wybitny profesor, poeta, pan Sam Hasbijewicz z drugiego miejsca z listy Prawa i Sprawiedliwości kandyduje. To też jest tak, jak ojciec słusznie zauważył, ludzie, którzy czują się polskimi patriotami, tak, a są z dziada, pradziada, potomkami polskich Tatarów, którzy
są polscy królowie, im na Polsce zależy,
nadali szlachectwo, im również zależy na Polsce. I to też jest taka...
W historii, wystarczy tylko na historię popatrzeć i nie dajmy sobie wmówić, że my jesteśmy jacyś anty czy coś.
Oczywiście, że nie
ale
jesteśmy.
Rozum trzeba zachować.
Taka podstawowa różnica, że ci ludzie wpisali się w naszą kulturę, a w naszą historię oczywiście też, natomiast emigranci muzułmańscy chcą narzucić własną wrażliwość
przede wszystkim
Europie.
To jest, wyraźnie są takie głosy bardzo jasne ich przywódców,
No tak. To zresztą robią, to, co się dzieje na zachodzie Europy, czy to w Londynie, czy pod Paryżem, no, to jest dowodem tego, że ta cała, ten cały pomysł polityki multikulti poniósł porażkę.
Tak.
Słynne powiedzenie jednego z irańskich ajatollahów, że dzisiaj nam niepotrzebne są bomby atomowe, bo my z Europą wygramy łonami naszych kobiet, to co ojciec mówił. Tak. Dzietność w rodzinach tym i co jest bardzo ważne i za co chciałbym z całego serca podziękować drogi ojcze i całej rodzinie Radia Maryja i telewizji Trwam, że Bogu dzięki, na szczęście, dzięki determinacji i walki też tysięcy ludzi, są w Polsce media katolickie, ale media, w których...
Tylko, ta... że to jest tylko ile ich jest, prawda?
Dobrze, tylko, że ojcze,
jest, tam, ale zawadnęli wszystko.
Gdyby nie było tego wyłomu, to ta polityczna poprawność i ten terror takiej politycznej poprawności, gdzie mówienie o rzeczach oczywistych by się wydawało, o rzeczach oczywistych, bo oczywistym jest, że każdy naród ma prawo do tego, żeby bronić swojego bezpieczeństwa, swojej integralności, swojej ziemi. To, co ojciec, za co z tego serca dziękuję, przywołał tę walkę i przykład zachodniopomorskich rolników.
Jeżeli my tyle ojczyzny, ile ziemi.
Ile ziemi w polskich rękach.
Tyle wolności, ile własności.
Ile własności. I teraz tak jak
ci żebrakami potomkowie Europy i świata.
Potomkowie tych, którzy mordowali Polaków, rzeczywiście dzisiaj te ziemie wykupują, ale jest jeszcze jedna bardziej bulwersująca sprawa. Wczoraj ja ze zdumieniem przeczytałem gdzieś jakieś materiały z niemieckiej prasy. Piszą to, było nie było wnukowie niemieckich nazistów i faszystów pod adresem lidera naszej partii, Jarosława Kaczyńskiego. Że on posługuje się językiem faszystowskim, bo mówi o rzeczach oczywistych. Więc jeżeli tutaj nie będzie twardej postawy o odporu, no to za chwilę rzeczywiście damy sobie narzucić ten na początek 100 tysięcy, a za chwilę być może miliony ludzi, z którymi sobie Niemcy nie radzą.
A wydaje mi się, że w ogóle teraz to, co robią, jeżeli mogę, ja nie jestem politykiem, ale każdy z nas musi się interesować ojczyzną. Swoim miastem, wioską, państwem. Musimy się interesować, bo to jest nasze i my współbudujemy. Musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy. Ale to, co widzę, to, co wyprawiają teraz te przeróżne ustawy, to jakieś doprowadzanie takich, to takie miny, to są miny, potężne miny, żeby ktoś sobie nie dał rady.
Niektóre z opóźnionym zapłonem, tak. Niektóre z opóźnionym zapłonem, które wybuchną w pokoleniach naszych dzieci.
Ale i następny rząd, żeby sobie nie dał rady. Żeby to jest jakieś takie...
A to jest bardzo charakterystyczne, że na ostatnim posiedzeniu Sejmu koalicja PO-PSL stwierdziła, że nie ma czasu, żeby omówić i przyjąć ustawę, projekt Prawa i Sprawiedliwości w sprawie minimalnego wynagrodzenia godzinowego.
Mówili,
że chcą to zrobić. Był projekt Prawa i Sprawiedliwości, złożyliśmy taki projekt, powiedzieli nie, jest to niemożliwe, za mało czasu, ale znaleźli czas, żeby zajmować się tą ustawą o uzgadnianiu płci, czyli na to czas znajdą, a na sprawy dotyczące podwyższenia wynagrodzeń.
Jaki raban robili, że prezydent nie podpisuje, jeszcze nie podpisuje, że już powinien, prawda?
Tak.
Ja miałem wątpliwości, ale dzisiaj psalm sponsoryjny, Prawo i Sprawiedliwość, podstawą jego tronu, a przeczytałem w Piśmie Świętym.
Ale tutaj to trzeba było
potrzebna pokora.
Odpowiedziało mi Słowo Boże.
Ale ojciec,
chyba że to
ojciec zawsze
chyba że to PiS kazał wydrukować.
Janusz sobie, czy wszyscy z Sądeckiego są tak pełni humoru?
No nie brakuje ludzi dowcipnych i na ziemi zachodniopomorskiej, drogi ojcze.
Ale jest Piśmie Świętym.
Zapewniam ojca, że w Szczecinie, w Świnoujściu, w Pyrzycach nie brakuje śmieszności.
Na tydzień przed wyborami, no co byśmy powiedzieli, jest taki drugi werset. Nie?
No jest, oczywiście, Pan Bóg mówi Prawo i Sprawiedliwość.
A propos Szczecina, panie pośle, właśnie ja jestem dumny i jestem wdzięczny księdzu arcybiskupowi, że stanął po stronie rolników
oczywiście.
I to jest tak.
Dziękujemy
za tą postawę pasterską.
Momentalnie na łamach,
odważnie,
na łamach lokalnych.
Normalnie. Tak, ale my potrzebujemy tej normalności, prawda?
Wszędzie. Ujął się za skrzywdzonym.
Normalnie. To jest prawdziwa postawa katolicka i pasterska.
I momentalnie atak ze strony mediów.
No ale kto? Mają media i strzelają.
Lokalna gazeta wyborcza natychmiast zaatakowała jego ekscelencję księdza arcybiskupa. Dziadzięgę. Tak samo zresztą jak zaatakowali pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Edwarda Kosmale, czyli przywódcę tych strajków.
Wspaniały człowiek, żeby on zdrowie niech dba, bo...
I szanowni
wiem, że on kandyduje na senatora Kosmale, daj Boże.
Kandyduje na senatora i mówiłem to już w tej części...
W Szczecinie, tak?
Nie, w okręgu w Szczecinie kandyduje Kazimierz Dżazga, również niezwykle zacny i prawy człowiek. Były lider Solidarności w zakładach chemicznych Police wtedy, kiedy naprawdę zaangażowanie w działalność opozycyjną wymagało wiele odwagi. Przyjaciel księdza arcybiskupa Kazimierza, jego imiennika księdza arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego. Ale w okręgu wokół Szczecina, czyli te powiaty właśnie Świnoujście, Pyrzyce, Myślibórz, Kamień, Goleniów, Gryfice.
To jest właśnie ten rolnik
walczący. To kandyduje pan Edward Kosmal, lider Solidarności Rolniczej, ale też proszę sobie wyobrazić, drogi ojcze i szanowni radiosłuchacze, jak został podle w ostatnich dniach zaatakowany. Dokładnie zastosowano tę samą metodę, jaką zastosowano wobec pana Jerzego Zelnika. Otóż pomówiono go, jeden z polityków Platformy Obywatelskiej, robi się taką szeptankę, najbardziej obrzydliwą i próbuje się za ten areszt rolników, z którymi wspólnie Edward Kosmal protestował, obarczać nie prokuraturę nadgorliwą w tym wypadku, w mojej opinii, w mojej ocenie, nie polityków Platformy Obywatelskiej, tylko Edwarda Kosmale. Mówi się, że to z winy Edwarda Kosmala ci rolnicy zostali zaresztowani. Ten człowiek, który zorganizował protest, tak zwane Zielone Miasteczko pod kancelarią premier Ewy Kopacz. I tak w ten sposób mu się odpłacają, czyli zbrukać jego dobre imię, nawet w tym środowisku, z którymi walczy.
Jak oni źle mówią, to znaczy, że jest dobrze.
No, mamy taką nadzieję i mamy na taką nadzieję, bo chodzi o to, żeby uratować polską ziemię. Polską ziemię, która jest wyprzedawana, mamy zewidencjonowane spółki z duńskim kapitałem, które już wykupiły w Polsce ponad 60 tysięcy hektarów polskiej ziemi.
Duńskie.
A niemieckie, a holenderskie. Oczywiście. I teraz zostawia się jakieś ochłapy dla polskich rolników. Oni przystępują do przetargu i w sposób racjonalny i zdroworozsądkowy. Jeden drugiemu nie podbija ceny, bo się umawiają. Ja kupię tę działkę, która przylega do mojego pola, ty kup te. I kupują tę ziemię za ciężkie pieniądze.
Działajmy jak gospodarsko.
Oczywiście, tak? Gospodarsko. I kupują tę ziemię po cenie wycenionej rynkowo przez rzeczoznawców Agencji Nieruchomości Rolnych i ich się nazywa zorganizowaną grupą przestępczą, bo w ramach takiej nienawiści nie podbijali sobie jeden drugiemu ceny. Chcieli skłócić rolników, chcą skłócić. Kiedy upomnieliśmy się o nich na konferencji prasowej, pan premier Jarosław Kaczyński z Januszem Wojciechowskim, właśnie ze wspomnianym Edwardem Kosmalą, natychmiast atak. I to ze strony mediów.
Ale to nie możemy się spodziewać czego innego, panie pośle.
Dlatego trzeba robić swoje.
Tylko robić swoje i odwoływać się do narodu. I to właśnie odwołanie, ludzie idźcie. Właśnie jesteśmy tyle lat w szkole Maryi. Niech to wyda owoce.
Tak, ale mówmy
tyle
też...
lat Radia Maryja powinni mieć już świadomość i bez emocji i wybrać, popatrzeć racjonalnie, kogo mogę wybrać. Na przykład patrzę, jakie są te różne ugrupowania. Widzę, że to są takie, też ta Platforma robi sobie następne...
Hoduje sobie koalicjantów.
Nie, to znaczy, myślę, że to w polityce to oni długo patrzą, prawda, daleko i też, prawda, tam sobie... No, także patrzmy, proszę Państwa, gdzie, kto, kogo i nie patrzmy, bo powiedzieli, bo ten Kaczyński, bo... I tak obrzucają już coś obrzydliwego, prawda?
Ja bym jeszcze do tego dodał, że mówmy też, przekonujmy swoich sąsiadów, rodzinę, znajomych, żeby poszli na wybory, żeby nie rezygnowali i żeby nie oddawali głosów na ugrupowania, które mogą przejść, ale mogą nie przejść tej progu wyborczego, bo to jest marnowanie głosu.
Takie rozrywkowe, to też
trzeba... No właśnie.
Albo nie wiadomo skąd powstały i wyskoczyły. I tego, tak.
Dowiadujmy się na temat tego, co te poszczególne ugrupowania prezentują.
I co robili przez te lata.
Być
tu sprawdzony w jakiś sposób. A na tych listach też popatrzy, na kogo ja głosuję. Tak, macie Państwo tam iluś ludzi, wiecie, znacie tego, daje na niego głos.
Oczywiście.
Kogo? I tak dalej.
Jest, bo skorzystam z takiej okazji. Myślę, że Ojciec będzie miał mi tego za złe, ale chciałbym właśnie powiedzieć o tych ludziach z mojej własnej listy. Jest tylu naprawdę świetnych kandydatów. Jest pan poseł Michał Jach, jest pan poseł Leszek Dobrzyński, jest Artur Szabawka, przewodniczący Rady Miasta w Szczecinie.
Pan mówi o Szczecinie.
O Szczecinie, tak. Bardzo proszę, jakby, żeby rozważyć, jeżeli ktoś uważa, że no, Brudziński mu nie odpowiada, niech zagłosuje na Dobrzyńskiego, na Jacha, na Artura Szabawkę.
Ale może na Brudzińskiego, ale na Joachima Brudzińskiego.
Ale jeżeli ktoś by uznał, że zasłużyłem na ten głos, to bardzo pokornie o to proszę i bardzo serdecznie z góry dziękuję. Ale co jest ważne, na naszych listach też jest dużo ludzi młodych. Ludzi, którzy właśnie w Prawie i Sprawiedliwości upatrują swojej szansy. Też chciałbym skorzystać
właśnie
z takiej...
Byli tutaj w radiu niektórzy bardzo zdolni ludzie.
No tak.
Bardzo zdolni ludzie i tacy tutaj w toruńskich listach na siódemce jest taki Mariusz. On... I przyszli do PiS-u.
A to jakby ojciec pozwolił, to ja bym zarekomendował z kolei też młodego człowieka, ale świetnie uformowanego absolwenta katolickiego liceum, jednego ze współtwórców sukcesu Andrzeja Dudy. Pawła, przepraszam, tak mówię Pawełka, bo to jest mój młodszy kolega, ale to już jest doświadczony polityk, ale i też mąż, ojciec, mama ślicznego syna Stasia, Paweł Szefernaker, drugie miejsce na liście Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wszystkich wyborców, mieszkańców Szczecinka.
On jest mężem naszej absolwentki policjanty. Bardziej... Nie wiem, czy ona wtedy nie była jeszcze magisterki.
Pani Magda, tak, oczywiście, ale jest
taka rezolutna.
To się tym bardziej, szanowni państwo, pamiętajcie przy tych wyborach o ludziach też młodych na naszych listach. Paweł Szefernaker w okręgu koszalińsko-kołobrzeskim to na pewno bardzo dobra kandydatura i na pewno nie będzie to głos zmarnowany, bo to jest przyszłość naszego narodu. Właśnie tacy młodzi ludzie, którzy tu założyli rodziny, tutaj się rodzą ich dzieci, tutaj spełniają swoje pasje, również te społeczne, polityczne i odnoszą sukcesy. Sukcesem była kampania w internecie i wiem też jedno, że w dużej mierze dzięki zaangażowaniu państwa, radiosłuchaczy, Radia Maryja, ludzi młodych, bo w ten sposób buduje się pewną...
Więcej takich młodych. Piotrkowie Trybunalskim jest taki Marcin chyba, czy Mariusz.
No wielu, nie ma okręgu. Nie ma
nazwiska w tej
Nie ma okręgu, był. Drogi ojcze, gdzie by nie było młodych ludzi.
Nasza absolwentka jest w Krakowie. Ale 23 czy 26.
No ale to wcale nie jest powiedziane, że...
Anna Kościółek.
Jest Anna Krupka, bardzo, bardzo sprawna i młody polityk, liderem listy świętokrzyskiej.
Ostatnie miejsce świętokrzyskie to ostatnie miejsce pan Zbigniew Ziobro.
No również polityk... Polityk młody. Polityk młody. Oczywiście.
Nasze listy są bardzo silne, bo tak też postrzegamy to wyzwanie, żeby... Żeby ten wynik był wynikiem...
Pani Kępa.
Jak najlepszym.
Czwórka. No i pani Sobecka.
Ale drogi ojcze, młody, niezwykle utalentowany i zdolny przedstawiciel środowiska akademickiego, pan profesor Orion Mariusz Jędrysek też jest
tam. Też jest tam, tak.
Więc też warto.
Ważne są też wybory do Senatu. Ja kandyduję z okręgu okołowarszawskiego.
Ale jako Senat.
Nie. Ja do Sejmu. To jest 8 powiatów okalających Warszawę, więc mój rodzinny
taki
powiat...
Obwarzanek.
Mój rodzinny powiat legionowski, powiat wołomiński, powiat otwocki, powiat piaseczyński, powiat pruszkowski, powiat grodziski, powiat zachodni warszawski i powiat nowodworski. I to też jest... Lista bardzo silna do Sejmu, natomiast też jest ważny
pan
Senat.
Jest na pierwszym miejscu. Tam jest.
Ja jestem rzeczywiście na pierwszym miejscu.
Jest pan profesor Szyszko.
Jest pan profesor, tak.
Boże,
Ja
bym jemu dał pierwsze super.
Ten Senat jest bardzo ważny, bo proszę zwrócić uwagę, że ten okręg jest podzielony na dwie części.
Tam jest do Senatu ten doktor...
Konstanty Radziwiłł, właśnie.
Szlachetny człowiek.
Wybitny specjalista, też świetnie zorientowany w sprawach służby zdrowia. Ośmioro dzieci. Już część z nich, większość z nich dorosłych, ale to właśnie służba zdrowia. Tak, jeździmy wspólnie też na spotkaniach z ludźmi, rozmawiamy. Program Prawa i Sprawiedliwości zakładający powrót do służby zdrowia. Odejście od tego, od tych spółek, które zajmować się mają zarabianiem pieniędzy, a powrót do leczenia ludzi. A znowu w okręgu, w części północnej mojego okręgu okołowarszawskiego kandydatem jest pan profesor Jan Żaryn, wybitny historyk, a więc Senat też jest bardzo ważny.
Też do Senatu.
To są powiaty Legionowski, Nowodworski, Wołomiński i Warszawski Zachodni. Też obważany.
A potem obważany jest obważanek. Tak niecały.
Jest podzielony, jeżeli chodzi o Senat, na dwie części, na północną i na południową. No to jest niezwykle ważne, żeby rzeczywiście, żebyśmy mogli naprawić to, co przez 8 ostatnich lat zostało zepsute.
I wtedy rola Polski będzie większa.
Będzie większa.
Nie będą się z nami liczyć, nie będziemy tak całować tych klamek Europy cały
ale
czas
dlatego,
i błagać
że
i być wasalami.
Ta prawda? Polityka koalicji PO-PSL została tak właśnie ustawiona, że my mamy być mocno związani z naszym zachodnim sąsiadem i liczyć na łaskę i niełaskę naszego zachodniego sąsiada. Tymczasem no, miejmy świadomość tego, że tyle znaczymy na zachodzie Europy, jaką mamy moc w naszej części Europy. A więc kiedy rozbito sojusz państw Grupy Wyszehradzkiej z Rumunią jeszcze dodatkowo w sprawie tych emigrantów islamskich, to był karygodny błąd. Ten sojusz należało wzmacniać.
Ale teraz prezydent usiłuje coś.
Usiłuje odbudować, tak, no ale sam prezydent będzie skazany, jeżeli tak się stanie, że powstanie koalicja antyprawa i sprawiedliwości,
tak widać,
no to wtedy jest takie zagrożenie, no to wtedy będzie ciągła wojna, bo oni wojują z prezydentem. Oni nie chcą budować pozycji naszego kraju, tylko chcą wojować z prezydentem Rzeczypospolitej. A Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli wygramy wybory, daje gwarancję harmonijnej współpracy z prezydentem Rzeczypospolitej i rozwoju. My jesteśmy konkretni. Mówimy o projektach ustaw. Mówi o tym prezes Beata Szydło, a więc 500 zł na dziecko, a więc to, o czym mówiłem wcześniej, 12 zł jako wynagrodzenie godzinowe minimalne, tak. Narodowy Program Zatrudnienia, więc nowe miejsca pracy, darmowe leki dla seniorów po przekroczeniu 75 roku życia, niższy CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tak, no właśnie. I projekty prezydenta Andrzeja Dudy, a więc powrót do poprzedniego wieku emerytalnego i wyższa kwota od podatku, tak żebyśmy płacili niższe podatki, po prostu.
Drodzy Państwo, dziś w naszym programie rozmowy niedokończone, podejmujemy temat miejsce, rola Polski w Europie i świecie. Nasi goście, pan poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość i poseł Joachim Brudziński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawo i Sprawiedliwość. Tak spojrzałem, przysłuchując się temu, co panowie z ojcem dyrektorem mówili, kanclerz Angela Merkel zaoferowała dzisiaj pomoc finansową i możliwość przyspieszenia procesu akcesji do Unii Europejskiej w zamian za skrajnie konieczną pomoc w opanowaniu napływu imigrantów do Europy. Więc,
ale komu? Drugiego
no, Turcji, tak. Więc ja nie wiem, czy to nie jest tak, że ci imigranci, tak, ci, którzy byli w obozach w Turcji, bo tam około 2 milionów przebywa ludzi, nie poszli na Europę po to, żeby może właśnie taką kartą przetargową było to, żebyśmy się znaleźli szybciej w Unii Europejskiej. Może tak Turcy myślą. Teraz pani Angela Merkel też tak no, przyciśnięta do muru próbuje w jakiś sposób reagować, bo też w Parlamencie Europejskim słuchałem profesora Legutko, no bardzo, bardzo w sposób taki mocny, konkretny odniósł się do tego, co robi, co proponuje w Europie.
To przede wszystkim trzeba oceniać po decyzjach pani kanclerz Merkel. Trzeba pamiętać o tym, że to przecież kanclerz Niemiec zaprosiła emigrantów, krytykowała bardzo mocno i zdecydowanie premiera Węgier Viktora Orbana, który rozpoczął kontrolę na granicach, a potem, kiedy okazało się po kilku dniach, że sparaliżowane jest Monachium, zaczęła się wycofywać i usłyszeliśmy w Bundestagu, że powinien powstać taki system podziału, automatycznego podziału podziału tych emigrantów na inne państwa Unii Europejskiej, a więc system, który burzy dotychczasowe prawo unijne, mówiące o tym, że to przynależy do poszczególnych państw, a nie może być narzucane jako konieczność przyjmowania emigrantów. No więc widać, że również w Niemczech pani Merkel traci poparcie. Co tydzień są organizowane demonstracje. Co się dzieje? Bardzo źle się dzieje w tych ośrodkach dla emigrantów w Niemczech. I to jest ten problem, który jest problemem realnym. No ale niewątpliwie za decyzje, które podejmuje pani Merkel, odpowiadają Niemcy. Trudno przyjmować konsekwencje tych decyzji przez inne państwa Unii Europejskiej, tym bardziej, że deklarowana solidarność unijna jest tylko pustą deklaracją. Przecież równolegle podpisano decyzję, to podpisano umowę na stworzenie drugiej nitki gazociągu północnego między Gazpromem a firmami niemieckimi i francuskimi, a to jest oręż w ręku Rosji. Zresztą w 2009 roku Putin nie zawahał się, żeby użyć tego oręża przeciwko Ukrainie. My musimy budować swoją pozycję w Unii Europejskiej. Nie możemy zdawać się na łaskę i niełaskę naszego sąsiada zza zachodniej granicy. A jak budować tą pozycję? No właśnie poprzez rozmowy z Czechami, ze Słowakami, z Węgrami, z Rumunami, bo my jesteśmy największym krajem w naszej części Europy. Jesteśmy naturalnym liderem. Zresztą oni też tak to postrzegają, że my mamy największy potencjał. I tu jest wspólnota interesów. A więc karygodnym błędem było to, że pani Piotrowska, która jest ministrem spraw wewnętrznych, złamała solidarność Grupy Wyszehradzkiej i zgodziła się, do końca nie wiemy, na ilu emigrantów muzułmańskich, bo przecież to jest pierwsza fala. No to są konsekwencje właśnie takiej polityki. Polityki, która jest jedynie taką podwykonawczą polityką naszego zachodniego sąsiada.
Bo ta sytuacja w Europie może się zupełnie zmienić. Mówi się, że do Niemiec codziennie przybywa 10 tysięcy, a w rejonie, gdzie no, panuje no, wojna, jest 60 milionów. Więc jeżeli naprawdę taka lawina ludzi będzie się co chwilę przemieszczała przez Europę, rozmieszczając się bardziej czy mniej równomiernie, no to pytanie, czy politycy w Europie, pytanie też i o naszych, tak? Pytanie może i do panów, czy jesteśmy w stanie podjąć się rozwiązania problemu migracyjnego w Europie i w Polsce?
To przede wszystkim pokazuje, jak dzisiaj słabą jest Europa. Jeżeli to, o czym ojciec tutaj powiedział przed chwilą, że już rozpoczęto taką grę, jeżeli można użyć takiego określenia, aby za cenę powstrzymania tego napływu z obozów, które są dzisiaj ulokowane w Turcji, rozpocząć i przyspieszyć i zdynamizować cały ten proces aspirującej do Unii Europejskiej Turcji, no to pokazuje, jak nieodpowiedzialną było z jednej strony to słynne Herzlich Willkommen i zaproszenie wystosowane do wszystkich emigrantów przez kanclerz Angelę Merkel, a dzisiaj jaką rozpaczliwą jest próba powstrzymania tego niekontrolowanego napływu uchodźców, czy też emigrantów, tak to należy powiedzieć, bo uchodźcami oni z chwilą, kiedy pojawią się już na terytorium Unii Europejskiej, w sposób oczywisty nie są. Że dzisiaj Unia Europejska w tym kształcie z dominującą rolą Niemiec i Francji okazuje się bardzo słaba, a zwycięskim będzie Erdogan, czyli prezydent Turcji, który poprowadził tę politykę w taki sposób, jakby uruchamiając te fale ludzi z obozów tureckich i trzy mafie, bo mówi się tutaj o mafii Albańczyków z Kosowa, mafii rosyjskiej i mafii tureckiej, która zajmowała się przerzutem tych ludzi, a ten proceder, o czym już dzisiaj wiadomo, przynosi tak krociowe zyski, że już na głowę bije wpływy grup przestępczych z handlu narkotykami, a nawet z handlu bronią.
I oczywiście jest to problem w skali takiej geopolitycznej olbrzymi, bo ojciec tutaj słusznie zauważył, że w strefie objętej wojną jest 60 milionów ludzi. No sama Syria to jest ponad 30 milionów ludzi. I teraz tak, no jeżeli założymy, że na świecie jest 7,5 miliarda istot ludzkich żyjących, no to z dużą dozą prawdopodobieństwa można uznać, że góra, powiedzmy miliard, może być zadowolony ze swojego stanu bezpieczeństwa, zasobności, a pozostali nie. I teraz co? Więc jeżeli oni w którymś momencie uznają, że trzeba przyjść do Europy, żeby polepszyć sobie swój los, no to należy ich przyjąć. Tak jakby pokazuje absurdalność tej polityki, którą próbuje się tutaj w sposób tak nieodpowiedzialny nam narzucić. Tego szantażu również, jaki jest stosowany wobec polityków, wobec opinii publicznej no ja zachodzę w głowę, jak trzeba być krótkowzrocznym człowiekiem, nawet nie politykiem, żeby z taką euforią i z takim no, niefrasobliwością mówić, no należy tych ludzi przyjąć, bo to jest problem humanitarny, bo my musimy ludziom pomagać. Oczywiście, że powinniśmy pomagać, ale w sposób rozsądny. Jest to, o czym Jarosław Kaczyński mówi podczas swojego wystąpienia sejmowego, porządek miłowania. Najpierw kocham swoją ojczyznę, swoją rodzinę, najbliższych, swoich współobywateli, a później dopiero mogę swoją miłością, opieką otaczać pozostałych. Oczywiście jest tutaj to chrześcijańskie wezwanie do miłosierdzia, do pomocy, ale jako politycy musimy mówić bardzo wyraźnie i stanowczo. Polski nie stać na to z dwóch powodów. Pierwszy to jest ten powód jakby moralny wobec własnych współobywateli od lat przebywających w Kazachstanie, w republikach środkowoazjatyckich, ale i na Ukrainie ogarniętej dzisiaj wojną. I przez dziesięciolecia słyszeliśmy, że Polski nie było stać, kiedy rządzili nią liberałowie, przez 8 lat, kiedy rządzi nią Platforma Obywatelska, żeby naszych rodaków sprowadzić, bo nas na to nie stać. A dzisiaj słyszymy o już 100 tysiącach muzułmanów, uchodźcach, którzy się w żaden sposób nie zasymilują i co najistotniejsze, którzy nie mają najmniejszej ochoty do Polski przyjechać, bo ich celem jest Szwecja, Niemcy. I teraz co, my ich pod bronią będziemy pilnować, żeby oni nie wyjechali, a jak wyjadą, to będziemy karani, Unia Europejska nas będzie karała. I dlatego tak ważna jest taka roztropność i mądrość, i żebyśmy, tłumaczmy to, szanowni państwo, tu się zwracam do radiosłuchaczy, tłumaczmy to ludziom, nie dajmy się zastraszyć. Jeżeli jakieś niemieckie gazety napiszą o Jarosławie Kaczyńskim, że posługuje się językiem faszyzmu czy nazizmu, bo mówi w interesie społeczeństwa polskiego, to nie dajmy się tutaj zastraszyć. I tłumaczmy ludziom, że to jest ordynarna gra o niemieckie interesy, które w ten sposób, również poprzez naciski mediów, które są tutaj jakby w Polsce już niestety zakorzenione bardzo mocno, próbuje się wytworzyć taką atmosferę w polskim społeczeństwie, że każdy głos polityka, najbardziej racjonalny, bo co powiedział Jarosław Kaczyński, że musimy się chronić również pod względem naszego bezpieczeństwa zdrowotnego. 30 września minister Zembala, minister rządu Ewy Kopacz, podpisuje zarządzenie mówiące o tym, jakie niebezpieczeństwo ze sobą niosą ludzie przybywający do Polski, a mogący być zarażeni chorobami zakaźnymi. Każdy epidemiolog, każdy lekarz powie, że to jest, jak mówi klasyk, oczywista oczywistość. Czy jak widzimy zdjęcia, gdzie na granicy, czy przyjmowani są ci emigranci gdzieś tam na wyspach greckich, włoskich, czy nawet w Niemczech, to nie widzimy ludzi w maskach, w rękawiczkach. No przecież jest ten pierwszy z tych ludzi. Mówi się, że dzisiaj ludzie tak migrują, podróżują, że żadnego zagrożenia nie ma. No, ja jestem byłym marynarzem, znaczy jestem marynarzem i wiem jedno, że nigdy nie zdarzyło się, żebym dostał zgodę na zamustrowanie na statek, który wypływał gdzieś, czy to do Afryki, czy do Azji, jeżeli nie miałem odpowiednich szczepień uczynionych. Istnieje Instytut Medycyny Tropikalnej, to może teraz w ramach poprawności politycznej to zlikwidujmy. A ilu z polskich turystów wyjeżdżających do Egiptu czy do Tunezji borykało się z problemami żołądkowymi, bez indaflora, bakteryjna i inne. To więc mówienie o tym, że ktoś posługuje się językiem nazizmu czy faszyzmu, jeżeli przestrzega przed zagrożeniami, w tym wypadku zagrożeniami epidemiologicznymi, to jest totalitaryzm, ale w drugą stronę. I nie dajmy się, szanowni państwo, zwariować. Mówmy, tłumaczmy, i nie ulegajmy politycznej poprawności, a tak naprawdę po prostu interesom niemieckim, które są w ten sposób zrealizowane, bo najpierw ich kanclerz zaprosiła, Merkel, a teraz ich próbuje wypchnąć do Polski, do Czech, do Słowacji i na Węgry.
Kwestia, pan Donald Tusk mówi, że zachwala Ewę Kopacz. Jestem przekonany, że w tych niełatwych okolicznościach pani premier utrzymała silną pozycję Platformy. I pytanie, czy chodzi właśnie o silną, czy nie wiem, Platformę, Prawo i Sprawiedliwość, czy inną partię, bo nieraz może i politykom na tym zależy, a zapominają o tym, co istotne, tak? Że są właśnie obywatele, że są rodacy, którzy są nieraz w bardzo trudnej sytuacji. I teraz na ile stwarzamy warunki, gdy bierzemy się za rządzenie, Platforma robi to od 8 lat, na ile zmniejsza się na przykład emigracja zarobkowa Polaków, na ile jest nowych miejsc pracy, na ile, tak jak panowie mówili, potrzeba tej polskiej marki, polskiej firmy. Przecież kiedyś z tego byliśmy bardzo dumni. Dziś mamy sytuację gorszą niż w PRL-u, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Nie jeden kraj w Europie, tak, ma lepsze warunki niż my i nie wcale tak bogaty, tak rozwinięty, a my nieraz tak próbujemy, czy rządzący chodzi z wypiętą piersią, że jesteśmy zieloną wyspą, na potrzeba na przykład 200 miejsc pracy rząd oferuje jedno miejsce.
Władza ma służyć ludziom, a nie zastanawiać się nad rozwojem własnych karier, bo tak można by ocenić to, co wydarzyło się z Donaldem Tuskiem. Rzeczywiście odniósł osobisty sukces, ale z tego nie ma pożytków dla Polski i Polaków. Chociażby teraz też słyszymy, jak jest oceniany Donald Tusk przez liderów państw zachodnich. Jest źle oceniany, że jest nieaktywny, że nie ma go w ważnych sprawach, że nie rozmawia. No to po cóż jest ktoś na takim stanowisku, kto traktuje chyba jako zdobycie sobie emerytury takie stanowisko. A że ta władza, ta koalicja PO-PSL, bo pamiętajmy, że to oni razem rządzą od 8 lat, PO z PSL-em, lekceważy sobie ludzi. No, tego jest przykładem wyrzucenie do kosza 6 milionów podpisów w sprawie wniosków referendalnych. Referendum dotyczące cofnięcia wieku emerytalnego, referendum dotyczące obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich, referendum w sprawie przeciwdziałania prywatyzacji lasów państwowych. Ta władza koalicji PO-PSL, oni mówią ludziom, że oni lepiej od ludzi wiedzą, co dla ludzi jest dobre, a co złe. Tak jest w przypadku 6-latków, którzy zostali obłożeni obowiązkiem szkolnym, to rodzice powinni decydować. I w zależności od tego, czy dziecko uznają, że powinno pójść do szkoły w wieku 6, czy w wieku 7 lat, taka decyzja powinna należeć do rodziców, a nie do władzy. Albo wiek emerytalny. No, 4 lata temu w kampanii wyborczej ani słowem się nie zająknęli, że będą podwyższać wiek emerytalny. A potem nagle przeforsowali, dopchnęli kolanem. Były prezydent Komorowski podpisał ustawę o podwyższeniu wieku emerytalnego i mimo protestów, mimo podpisów w sprawie referendum zlekceważono tą sprawę. No taka jest istota tej władzy, ukierunkowanej wyłącznie na siebie, a że ona taka jest, że ta maska opadła na taśmach prawdy. Mogliśmy usłyszeć, jak traktują ludzi, jak traktują instytucje państwowe. Rozmowa Sienkiewicza, byłego ministra spraw wewnętrznych, z prezesem Narodowego Banku Polskiego, kiedy to się układają, w jaki sposób doprowadzić do zmanipulowania wyników wyborów, tak żeby ludzie głosowali, a wynik wyborów, żeby i tak był taki, jaki oni sobie założyli. To jest bardzo charakterystyczne. Ta histeria, którą dziś słychać ze środowisk związanych z obozem władzy, oni nie szanują demokracji. Oni nie szanują wyniku wyborów. Oni uważają, że oni tylko mają monopol na wiedzę i mają monopol na władzę. No to jest coś uderzającego, bo to z jednej strony mówienie o demokracji, a z drugiej strony oni nie przyjmują do wiadomości tego, że mogą nie rządzić. I to jest bardzo charakterystyczne dla tego środowiska. To na początku lat 90. jakaś część obecnie rządzącego układu władzy wywodzi się z tej nieistniejącej już Unii Demokratycznej, później Unii Wolności. Przecież walkę o przewodniczenie w Unii Wolności przegrał Donald Tusk. I wtedy już słyszeliśmy taką właśnie wyższość wobec ludzi prezentowaną przez ówczesnych polityków tej partii i w gruncie rzeczy taką pogardę dla ludzi. Ten system, jaki domykano, system medialny, przecież ta walka ludzi, też miliony podpisów, marsze w sprawie telewizji Trwam, żeby telewizja Trwam mogła nadawać z multiplexu. To nie był przypadek, dlatego że telewizja Trwam no, jest medium, które pokazuje bez manipulacji stan rzeczy, czego nie można powiedzieć o mediach mętnego nurtu. Ale to wszystko można przełamać poprzez kartkę wyborczą. Dlatego niezwykle ważne będzie to, żeby za tydzień pójść na wybory i zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. Bo jeszcze raz to podkreślę, my jesteśmy bardzo konkretni. To jest cały zestaw ustaw i te ustawy dotyczą spraw najważniejszych, bo spraw bytowych ludzi. Dziś możemy powiedzieć w ten sposób, że Polska jest drenowana przez obcy kapitał, że wyprowadzane są dziesiątki miliardów złotych corocznie, a te pieniądze powinny zostać w naszym kraju, powinny być przeznaczane na inwestycje, dlatego że wtedy będą powstawały nowe miejsca pracy, dlatego młodzi ludzie nie będą skazywani na wyjazdy, na emigrację za chlebem, bo dziś tak się dzieje, jest najwyższa, przyznaje to GUS, to są dane z końca ubiegłego roku, najwyższa liczba ludzi, Polaków, którzy są na emigracji od czasów III Rzeczypospolitej. To jest 2 miliony 320 tysięcy. To jest więcej niż ta fala, która miała miejsce bezpośrednio po wejściu Polski do Unii Europejskiej. I mówienie, że Zielona Wyspa, że wskaźniki skumulowane są takie pozytywne. No jaki to ma sens? Wystarczy spytać ludzi, czy rzeczywiście biorą udział w podziale tych dóbr, które są wytwarzane w Polsce. I jaki to jest udział? My wciąż jesteśmy dostarczycielami taniej siły roboczej, a przecież jesteśmy narodem europejskim, jesteśmy w Unii Europejskiej, tylko trzeba budować z mozołem, bo to rzeczywiście to nie jest wcale takie łatwe, ale z mozołem trzeba budować pozycję naszego kraju w Unii Europejskiej i na świecie. I pokazał prezydent Andrzej Duda w Stanach Zjednoczonych właśnie, że można osiągnąć sukces. Tylko sam prezydent Rzeczypospolitej to zdecydowanie zbyt mało. Pamiętamy dokładnie, co działo się między rokiem 2007 a 2010, kiedy świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej, był atakowany. I to było przemyślane, te ataki na prezydenta były przemyślane. Jeden z tych, którzy atakowali, był wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, powiedział, że to było uzgodnione, że chodziło o uderzenie w podstawy godnościowe prezydentury świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego. Jeden z publicystów nazwał to wszystko przemysłem pogardy. No właśnie tak postępowali ci ludzie, którzy wciąż Polską rządzą. Nie rozwijali naszego kraju. To, co dzieje się teraz, no, każą nam się cieszyć z autostrad, z dróg, ale popatrzmy, że to wszystko jest przepłacone. Ile nadużyć było podczas tych inwestycji. Dlaczego te autostrady i drogi wciąż są tylko w kawałkach, w odcinkach, a i te kawałki, te odcinki muszą być remontowane. Dziś rozmawiałem z jednym ze znajomych, który mówił, że właśnie obwodnica Kielc, nie tak dawno oddana do użytku, dziś znowu jest remontowana, dlatego że te prace, jak się okazuje, były w niskiej jakości.
Dziękuję bardzo. Panie pośle?
Ja, drugi ojcze, szanowni państwo,
już śledzę to, co się dzieje też w internecie. Właśnie przed chwilą znalazłem taki wpis, jeżeli ojciec pozwoli, jeszcze wrócę na chwilę do tych kwestii związanych z problemami
migracyjnymi.
Otóż właśnie przeczytałem, że młodzieżówka CDU, czyli partii, na czele której stoi kanclerz Angela Merkel, chadecji niemieckiej, odmówiła poparcia swojej własnej szefowej w sprawie jej polityki wobec emigrantów, czy jak oni mówią, uchodźców. I teraz zobaczcie, szanowni państwo, nawet w zapleczu kanclerz Angeli Merkel dochodzą do wniosku, że jest to polityka szalona, jeżeli można użyć takiego określenia. A nam w Polsce wmawia się, słyszymy to praktycznie codziennie z mediów tego tak zwanego głównego nurtu, że ci, którzy się opowiadają przeciw napływowi emigrantów, uchodźców do Polski, to słyszymy o sobie, piszą to też niemieckie gazety, że jesteśmy nazistami albo posługujemy się językiem nazistów czy faszystów. No to też pokazuje, szanowni państwo, jak należy prowadzić politykę w odniesieniu do naszej obecności w Unii Europejskiej, bo uważamy, że nasza obecność w Unii Europejskiej ma dla Polski w sposób oczywisty zalety. Nie chcemy, bo to też często jest stosowany taki straszak. Mówię to z przykrością, przedstawiciele koalicjanta, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, że jak Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, to będzie chciał Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzić. Tutaj rolnicy na tym stracą, ludzie na tym stracą. Tak się próbuje w sposób taki bardzo, powiedziałbym, prosty, żeby nie prostacki, mieszać ludziom w głowie. Mówi się oczywistą nieprawdę. Nigdy nie było naszą wolą ani chęcią wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej, ani wszczynanie jakichś awantur, też niejednokrotnie mówiono, niech tylko Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, to prawda, zaraz wojna będzie, a to z Rosją, a to z jednym, a to z drugim, a to z trzecim, a to się będą awanturować. Tak, szanowni państwo, warto się w Unii Europejskiej awanturować o polskie narodowe interesy. Tak jak awanturują się Niemcy, Francuzi, Holendrzy, Włosi, Belgowie. Bo Unia Europejska dzisiaj to jest ciągła walka o narodowe interesy. A my nie możemy być takim pochyłą wierzbą, po której każda koza będzie skakać. A tak to wygląda. Pan przewodniczący Błaszczak wspominał tutaj kwestię gazociągu północnego. Dlaczego o tym mówię? No bo słyszymy o Solidarności Europejskiej. To był ten moralny szantaż taki. Jak to? Polacy nie chcą przyjąć emigrantów? Słowacy nie chcą przyjąć? Czesi nie chcą przyjąć? Przecież jest Solidarność Europejska. Gdzie była Solidarność Europejska? Jak Merkel do spółki z Putinem, ponad naszymi głowami, wbrew Solidarności Europejskiej i Unijnej, kładła gazociąg północny. Ale wiecie państwo, ja nie mam pretensji do Merkel ani do Putina. Oni realizują swoje interesy. Ale mam pretensje do polskich polityków. Do Donalda Tuska, do Radosława Sikorskiego. Dzisiaj pani premier Ewa Kopacz próbuje, jak to mówią młodzi ludzie, udawać, że tak powiem, niespełna rozumu. Bo mówi tak, jakie 8 lat? Ja rządzę od roku. Jaka afera taśmowa? Jakie afery hazardowe? To nie moja sprawa. A czy ona nie była marszałkiem Sejmu? Czy ona nie była marszałkiem Sejmu, kiedy wręcz prosiliśmy o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych, kiedy jeszcze gazociąg nie był położony ponad Świnoujściem, żeby interweniować w tej sprawie? Przed sądami niemieckimi można było interweniować. Co mówił wtedy Sikorski? Szaleństwa polityków Prawa i Sprawiedliwości. Mi osobiście zarzucał kłamstwo, kiedy mówiłem, że takie ulokowanie gazociągu północnego będzie skutkowało tym, że port w Świnoujściu, ten zewnętrzny morski, nie gazoport, tylko port. Bo Jarosław Kaczyński podjął decyzję na miarę decyzji Eugeniusza Kwiatkowskiego o budowie nowego portu na Bałtyku. Jednym z jego elementów w sposób oczywisty jest i miał być gazoport. Ale do tego portu mogłyby wpływać statki o maksymalnym zanurzeniu na Bałtyku. Dzisiaj nigdy nie wpłyną, jeżeli taka lokalizacja gazociągu północnego będzie.
Co więcej, druga nitka.
Druga nitka idzie. Tak, i co wtedy mówił Tusk? Wszystko mam załatwione z Angelą. Jak trzeba będzie, to zakopią. No to mu zakopali. Wykopał sobie stołek w Brukseli, to niewątpliwie. Tylko czy to jeszcze są polscy politycy? Czy to jeszcze jest odpowiedzialność i realizacja interesów narodowych, państwowych, czy własnych interesów? On z panią Bieńkowską, mam na myśli Tuska, w Brukseli świetnie się odnalazł. A że wypłynęły taśmy, no to pokazały też, jaki był ich prawdziwy stosunek do obywateli, do Polaków. Mówienie o własnej ojczyźnie, o Polsce przez ministra konstytucyjnego, że Polska to dzisiaj HD i kamieni kupa, w tak wulgarny sposób. Mówienie o tym, że oni, tak jak to w naszej pierwszej części słusznie i celnie zauważył pan przewodniczący Mariusz Błaszczak, że mają górników, czy mieli górników tam, gdzie plecy kończą swą szlachetną nazwę. Przecież to mówi wicepremier polskiego rządu.
Właśnie tutaj kwestia, czy to tylko chodzi o wstyd, że to wstyd mówić, ale może to jest taki też sposób myślenia, a przecież tutaj tą żywotną sprawą jest dbałość o interes państwa. Dbam o państwo. To nie jest wstyd, tak? To nie wiem, czy trzeba by się wstydzić, że ja dbam o swój rynek pracy, o swój rynek, nie wiem, eksportowy, importowy, o miejsca pracy. Gdybym to powiedział głośno, nie wiem, w Unii Europejskiej, przed komisarzem, czy w ogóle przed całą komisją, czy ktoś mógłby mi to postawić jako zarzut dla mnie polityka. Tylko teraz, czy politycy widzą to jako wartość, ujmowanie się i twardą grę i walkę o sprawy żywotne Polski?
Moim zdaniem, ojcze, ważniejsze jest to, jak to postrzegają nasi obywatele, wyborcy. Bo przecież wydaje się rzeczą oczywistą dla każdego, komu los naszej ojczyzny leży na sercu. Komu leży na sercu los polskiej młodzieży. Tej młodzieży, która być może za chwilę, bo to wynika z badań, będzie chciała w kolejną falą opuścić nasz kraj po to, żeby realizować swoje aspiracje i trudno ją za to winić.
Bo też można się zapytać, czy wtedy w takiej debacie politycznej, która dziś przetacza się przez Polskę, bo jest kampania przedwyborcza i za chwilę mamy wybory, politycy chcą i mogą rozmawiać merytorycznie, czy się po prostu przepychają tylko?
Muszą, ojcze, właśnie to też o to, do czego zmierzam. To, że dzisiaj ten dyskurs polityczny ma taki obraz, że niejednokrotnie Polacy, ja się im wcale nie dziwię i nie dziwię się nawet naszym radiosłuchaczom, że niejednokrotnie, kiedy biorą do ręki pilota telewizyjnego i widzą kłótnie polityków, to mówią: a ja już mam to gdzieś, ja już na żadne wybory nie pójdę, bo oni się tylko i wyłącznie kłócą. Tylko, szanowni państwo, to też jest owoc tego, co uczyniono z polskim rynkiem mediów. Że dzisiaj polskich mediów, naprawdę polskich, w polskich rękach jest tak mało. I gdyby nie telewizja Trwam, gdyby nie Radio Maryja, no to gdzie taka audycja, jak ta, którą mamy dzisiaj? Gdzie byłaby taka możliwość, żeby te wszystkie sprawy przywołać? Przecież specjalnie powoduje się, czy buduje się taki dyskurs w mediach, które są w dużej mierze, czy w większości w rękach niepolskich. Żeby właśnie ludzie od polityki się odwracali, żeby te argumenty nie padały na antenie stacji telewizyjnych czy radiowych, bo im mniej ludzi świadomych, im mniej ludzi zaangażowanych w politykę, tym łatwiej społeczeństwem manipulować, tym łatwiej tym, którzy realizują swoje interesy, poprzez chociażby media, które mają tutaj w Polsce, budować to, co na tym konkretnym przykładzie emigrantów, tak? U nich już jest pożar, no ale próbuje się Polakom przez media, które mają tutaj w Polsce, stworzyć takie wrażenie, że jeżeli oni tych uchodźców nie przyjmą, czy jeżeli będą krytykować decyzję o ich przyjęciu, to są faszystami czy nazistami. No i to jest właśnie też to, żebyśmy ludziom to tłumaczyli. Tłumaczyli to naszym sąsiadom, naszym przyjaciołom, we własnych rodzinach również, bo często jest też tak, że nawet w kręgu naszych najbliższych znajomych są ludzie, którzy mówią: ja już tam nikomu nie wierzę, na żadne wybory nie idę, bo to wszyscy jedni drugi.
Tylko, że to też trzeba zmienić, bo politycy Platformy są w stanie, prawda, powiedzieć, że Polska istnieje tylko teoretycznie, tak? Państwo istnieje tylko teoretycznie, że sprzedają Polskę i to mówią, że ma to uzasadnienie, przecież utrudniają życie i chorym, emerytom, bezrobotnym. Ilu jest bezrobotnych? My nie możemy być największym dystrybutorem ludzi w Europę czy w świat.
Oczywiście.
Bo to jest niedopuszczalne. Kwestia jeszcze kwestia mediów, tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział, i że to jest przedziwne, nie? I z tego wynika, że tacy ludzie są przeciwko sobie, swoim dzieciom i rodzinie, bo obok gdzie przyszłość?
To jest zasadnicza sprawa, że jeżeli młodzi ludzie będą z Polski wyjeżdżać, a jeżeli nie będzie takiej zmiany, to będą wyjeżdżać.
I powiem, że to nie jest tylko, że są przeciwko PiS-owi, tylko przeciwko sobie.
Ale to jest oczywiście przeciwko sobie, ale to jest tragedia dla ich rodziców, dla ich dziadków, bo przecież oni zostaną sami. Polska stanie się krajem ludzi starych i chorych. Szczególnie jest to dotkliwe w Polsce lokalnej, gdzie mimo deklarowanych takich dobrych wskaźników, bo tak mówi władza, koalicja PO-PSL, przecież zamykają szkoły, bo nie ma dzieci. zamykają posterunki policji, bo podobno się nie opłaci. Likwidują połączenia kolejowe, bo też się nie opłaci. Połączenia PKS-u także likwidują. To wszystko jest podobno nieopłacalne. Do lekarza trudno się dostać, trzeba czekać latami. No to wszystko pokazuje, że trzeba odbudować, trzeba to naprawić. Ten system trzeba naprawić. Stąd nasze konkretne projekty ustaw. Narodowy Program Zatrudnienia. Miejsca pracy, nowe miejsca pracy dla młodych ludzi w Polsce lokalnej. Jeżeli przedsiębiorcy będą te miejsca pracy tworzyć, zapłacą niższe podatki. Obniżony CIT do 15% dla małych i średnich przedsiębiorstw. Uszczelnienie wpływu podatków. Sama Komisja Europejska, mówiłem o tym w pierwszej części naszej audycji, sama Komisja Europejska przyznaje, że to są olbrzymie, to są dziesiątki miliardów złotych, jakie nie wpływają do polskiego budżetu z podatku CIT i z podatku VAT. My proponujemy, żeby te sfery, które są w zasadzie nieobciążone albo bardzo mało obciążone, dzieliły się swoimi zyskami z obywatelami, ze swoimi pracownikami, a więc skoro banki wykazują 16-15 miliardów złotych zysku rocznie, no to ten zysk, takiego zysku na zachodzie Europy ich banki matki, bo to są przecież w większości banki, których właścicielami są instytucje finansowe z zachodu Europy, nie osiągają. No nie osiągają takiego zysku. To jest naprawdę gigantyczny zysk. Albo hipermarkety, supermarkety, których jest mnóstwo, gigantyczne obroty. I pokazują, że w zasadzie zysków nie mają, albo zyski mają bardzo niskie. To jest też do naprawienia. To można naprawić, tylko trzeba chcieć. Ta władza musi mieć silną wolę. A jeżeli to jeszcze dołączymy do deklaracji, ja myślę, że nasi słuchacze pamiętają deklaracje rządzących sprzed 4 lat. Na przykład mówili o ograniczeniu biurokracji. Czy spełnili tą deklarację? Nie. Mówili o obniżeniu VAT-u. Wciąż VAT jest bardzo wysoki, 23%, ta najwyższa stawka. I to uderza właśnie w konsumentów, w ludzi niezamożnych, którzy robią zakupy. Albo może pamiętamy, myślę, że doskonale pamiętamy, jakie to korzyści mieliśmy mieć z gazu łupkowego, a potem nagle się urwało. Zapomniał Donald Tusk, zapomniała koalicja PO-PSL o gazie łupkowym. Dlaczego to wszystko schowano pod dywan? No może dlatego, że nie chcieli narażać się tym, którzy mają wpływy na rynku energetycznym w Europie i na świecie. Ja taką tezę stawiam, że to właśnie o to chodziło.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziś temat rozmów niedokończonych, miejsce, rola Polski w Europie i świecie. Nasi goście, pan poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość i poseł Joachim Brudziński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Słuchacze z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66.
Zaszum nam Polsko, jak husarskie skrzydło. Co strwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech w chorągwiach matka nasza czuwa nad zagonami, ponad krwawą rosą. Zaszum nam Polsko nad Wilnem, nad Lwowem, ponad Wołyniem, gdzie wstał. Zaszum nam Polsko nad katyńskim lasem. codziennie nieszpory. Gdzie biją dzwony i gdzie brzą? Wrócili pod twymi skrzydłami, wiarą i dumą, prawdą i zwycięstwem. Zaszum nam Polsko wysoko nad głową, wielką chorągwią twego zmartwychwstania, byśmy wrócili do gniazda.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię z Warszawy, Barbara, z Ursusa, dokładnie. Serdecznie pozdrawiam panów posłów, pana posła Brudzińskiego i pana posła, jestem strasznie zdenerwowana.
Błaszczaka.
Błaszczaka i ojca. Serdecznie proszę wszystkich, może ja się nie będę skupiała do tematu, bo temat jest mi znany.
A można by, można.
Tylko chodzi mi o to, żebyśmy 25 poszli na wybory i głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. To jest jedna partia, z którą jestem bardzo związana emocjonalnie i w ogóle od lat. Mój mąż nie żyje, niedawno zmarł, ale też był bardzo związany. Bardzo lubię pana posła Brudzińskiego. Serdecznie go pozdrawiam i jeszcze raz proszę wszystkich warszawiaków o to, żeby poszli głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże
dziękuję
Pani.
Dziękuję bardzo. Szczęść
z
Boże.
Panem Bogiem. Ważne też to, żebyśmy poszli, do kogo możemy, przemawiajmy. To
bardzo ważne. Serdecznie dziękujemy tu obaj za te słowa. No i chciałem też złożyć wyrazy współczucia po śmierci męża pani Barbary. No rzeczywiście, to jest istota. Jeżeli chcemy doprowadzić do zmiany, to mamy w ręku takie narzędzie. To jest kartka wyborcza, a więc warto tego narzędzia użyć. I jeszcze jedna rzecz jest też bardzo ważna. Pilnujmy tego, żeby te wybory były uczciwe. A więc ruch kontroli wyborów. Zaangażujmy się. Jeżeli tylko mamy czas, to proszę o pełnienie funkcji męża zaufania, bo to jest naprawdę, naprawdę niezwykle ważne.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Ja chcę się odnieść tak do pewnych spraw sondażowych, jakie są przeprowadzane. Różne są podawane właśnie sondaże. Czy Prawo i Sprawiedliwość w ramach własnego działania na czas obecny no, ma jakieś po prostu badania wykonane, jak ta sytuacja właśnie z własnego gruntu poznawczego, jakby ludzie po prostu mogli tutaj w tej sytuacji na dzień dzisiejszy głosować jeszcze przed debatą? Czy takie badania są po prostu poczynione? Jeżeli tak, to jeśli można to usłyszeć ze strony państwa, jak to na dzień dzisiejszy wygląda, to bardzo proszę, gdyż no, interesuje nas po prostu wynik taki, aby Prawo i Sprawiedliwość mogło rządzić samodzielnie. To też tak, no...
Ja myślę, że sondaż, panie Tadeuszu, to sondaż. My róbmy, co możemy, żeby właśnie ludzie poszli do wyborów, żeby się nie czuli tacy zniechęceni, bo nieraz próbujemy szukać usprawiedliwienia, bo polityk, bo to, bo sytuacja polityczna czy gospodarcza, panowie. No, pan poseł Jachym Brudziński.
Panie Tadeuszu, jako profesjonalna partia, która kieruje się również profesjonalizm w trakcie kampanii wyborczej. Oczywiście prowadzimy różnego rodzaju badania, no ale wybaczy pan, bo przecież mamy świadomość, że słuchają nas dzisiaj nie tylko i wyłącznie ludzie, którzy nam dobrze życzą, ale jestem o tym przekonany, że słuchają nas również ludzie, którzy nie szczególnie życzą dobrze Prawu i Sprawiedliwości czy rozgłośni, w której gościmy, ale tym niemniej, a może nawet przede wszystkim ich serdecznie pozdrawiamy i zapewniamy, że nie ma w nas żadnych złych, nienawistnych emocji, a jest w nas tylko i wyłącznie pozytywna wiara w to, że Polska może być lepsza, może być bardziej sprawiedliwa, może być nowocześniejsza, lepiej zarządzana. A wracając do sondaży, to powiem panu tylko tyle, że dzisiaj sondaże, sondażownie są niejednokrotnie traktowane jako element projektowania pewnych postaw i zachowań społecznych. I wie pan, żyją, Bogu dzięki, politycy, którzy w oparciu o sondaże nawet swoje prywatne mieszkanie wynajęli na kolejne 5 lat, bo byli przekonani, że te 5 lat kolejne spędzą, czy też przemieszkają w Belwederze. No ale Polacy jednak, chociaż sondaże stanowiły inaczej, postanowili inaczej, bo te wybory udało się przypilnować, o czym mówił tutaj pan przewodniczący Błaszczak. I to jest dzisiaj dla nas najważniejsze zadanie. Oczywiście analizujemy sondaże, przeprowadzamy różnego rodzaju badania, ale kieruje nami dzisiaj tylko jedna tak naprawdę przesłanka. Takie przekonanie, że zwycięstwo jest możliwe pod jednym warunkiem, że będzie bardzo ciężka i taka pokorna praca i takie ściubanie głos do głosu, takie drapanie ziemi, do gołej trawy. I takie nieustawanie w tej pracy, w tym biegu wyborczym i przekonywanie przede wszystkim ludzi nieprzekonanych. I to jest moja olbrzymia prośba, żebyśmy w kręgu naszych znajomych, naszych najbliższych przyjaciół, kolegów z pracy znaleźli 2-3 osoby, które nie są przekonane do wyborów, czy nie są jakby zdeklarowanymi zwolennikami jednej czy drugiej partii, bo takich trudno na tydzień przed wyborami przekonać. Ale znajdźmy takich, a przecież jest tych prawie połowa wśród ludzi uprawnionych do głosowania, którzy mówią, my już na żadne wybory nie idziemy. Przekonajmy, jeżeli dzisiaj jest nas już tylu przekonanych, to jeżeli każdy z nas przekonałby jednego, to wtedy mamy spokojnie samodzielną większość i będziemy mogli rzeczywiście zmieniać Polskę i czynić starania, żeby była zasobniejsza, bezpieczniejsza i sprawiedliwsza.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Romuald z Gdańska dzwoni. Mam 83 lata, już starszy człowiek jestem. Proszę księdza, to nie będzie na temat ojczulku, ale błagam i proszę, przepuśćcie to. Ponieważ ja pracowałem przez 40 lat w Związku Kynologicznym Zwierząt. W 90-tych latach otwarto wschodnią granicę. Rosjanie przywieźli masę tych chorób. I tu chodzi o naszego posła Kaczyńskiego. On ma 1000% racji, proszę księdza. Ponieważ padło bardzo dużo rasowych, pięknych psów, kotów, wszystkich zwierząt przez te wirusy, które przywiezione, kocie choroby i inne ten. I Kaczyński, nasz drogi kolega, ma dużą rację. I proszę to nagłaśniać, bo to jest prawda, co się dzieje. Jak z Afryki przyjadą, czy tego ci ludzie są zarażeni przecież. No może nie wszyscy, ale większość, bo jak się jedzie na zachód, do Afryki, to trzeba się szczepić przede wszystkim przez tymi tropikalnymi chorobami. I błagam, to jutro ma pani poseł tą naradę z panią Kopacz. Niech to nagłośni, bo przecież przez świńską chorobę ile ludzi umarło, prawda? No to byłoby wszystko.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
No to się potwierdza, zresztą ten atak na premiera Kaczyńskiego był zupełnie nieuzasadniony, bo wystarczy spojrzeć do mediów, tych, które atakowały. Atakowała Gazeta Wyborcza 2 października, ta sama Gazeta Wyborcza tego roku. A więc kilka tygodni wcześniej opublikowała artykuł o zagrożeniu cholerą na jednej z greckich wysp, na wyspie Kos, opanowanej przez emigrantów muzułmańskich. Czy też Newsweek w ubiegłym roku także taką publikację przedstawił o zagrożeniach wynikających właśnie z tych przepływów, masowych przepływów ludzi. A zresztą sam fakt, że minister zdrowia w rządzie koalicji PO-PSL, w rządzie Wykopacz bardzo szybko, tak, można by powiedzieć, że błyskawicznie podpisał rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy o cudzoziemcach w sprawie możliwego wysyłania z powrotem tych cudzoziemców, którzy są nosicielami chorób. No też świadczy o tym, że cały ten atak miał charakter no, w ogóle wydumany. To jest właśnie próba manipulacji. Na naszych oczach taką próbę mogliśmy obserwować, no ale jak słyszymy, ludzie wiedzą swoje.
Proszę bardzo, Radio Maria. Halo?
Do audycji mogę już?
Jest pan na antenie, pana imię.
Dariusz.
Proszę bardzo, panie Darku.
Dzwonię z okolic Raciborza. Ja powiem szczerze, mam dylemat, czy w ogóle iść do wyborów. W sumie to od 89 nie opuściłem żadnych, ale mam 44 lata, jedno dziecko i boję się, obawiam się, że nawet jak PiS wygra, to nic się nie zmieni w takiej kwestii, że będę mógł być spokojnie, utrzymać rodzinę i żebym nie musiał się martwić, że węgiel będę musiał, czy będzie mnie stać na węgiel. Ja chcę jeszcze powiedzieć taką rzecz. Panowie, w Radiu Maryja opowiadacie i w telewizji coś innego, a jak się spotkam bezpośrednio z posłem, to mówi zupełnie co innego i obraża tych najbiedniejszych, można powiedzieć. Ja pracowałem na umowę zlecenie, ja już kiedyś to opowiadałem tą historię, w takiej dużej firmie, na umowę zlecenie, czyli bez prawa do urlopu, za 7,50 na godzinę. Na rękę dostałem 850, 600, 200 zł na paliwo, zostało mi 600 zł. Poszedłem do posła Bolesława Piechy. Powiedziałem, bo byłem naprawdę zburzony, bo to jest niemożliwe, żeby w XXI wieku takie coś było, bez urlopu i taka wypłata. To bym powiedział, że na Kubie jest gorzej. Więc moim zdaniem, gdybyście, panowie posłowie, czy Prawo i Sprawiedliwość, tymi rzeczami się zajęli, o bezrobotnych, żeby mieli jakąś perspektywę o takich, te umowy śmieciowe, przecież to jest skandal. W XXI wieku takie coś, żeby bez urlopu pracować. I to, te rzeczy powiem, to byście nie musieli się martwić o wynik, gdybyście się zajęli właśnie takimi sprawami najsłabszymi, a nie biznesmenami. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Darku, tylko no, taką moc sprawczą pewnie w państwie tworzenie miejsc pracy mają też rządzący. Myślę, że tak jest tutaj. Pewnie każdy próbuje pomóc, tylko że do tego trzeba by stworzyć firmę, stworzyć jakieś możliwości, żeby ktoś pracował na godnych warunkach, tak jak pan mówi, no bo umowa śmieciowa to żadne rozwiązanie dla kogoś, kto ma rodzinę, no kwestia nawet ubezpieczenia, tak? Jak pan zachoruje jako głowa rodziny, jako ojciec, no to co wtedy dalej? To oczywiście są sytuacje nie do pozazdroszczenia. Panowie, pan Joachim Brudziński.
Absolutnie w stanie zrozumieć pana rozżalenie i nawet taką złość. I oczywiście te pana słowa pełne takiej goryczy przyjmuję z olbrzymią pokorą jako polityk, jako parlamentarzysta. Jeżeli rzeczywiście tego typu wypowiedź, o jaką pan tutaj przywołuje, znalazła się w ustach naszego kolegi, no to była to wypowiedź absolutnie niestosowna. Natomiast też, no nie, żeby się tu w jakikolwiek sposób usprawiedliwiać, no ale słusznie ojciec zauważył, żeby móc zmieniać rzeczywistość, trzeba mieć do tego instrument. Ja jako polityk biorę pełną odpowiedzialność za to wszystko, co robiliśmy, kiedy byliśmy u władzy. I muszę powiedzieć, że no tutaj mamy się czym pochwalić. Oczywiście nie doprowadziliśmy do sytuacji, gdzie umowy śmieciowe były wyeliminowane, ale no, nawet taki przykład podam. Tutaj w trakcie tej naszej audycji sprawdziłem, że mam nieodebrany telefon od pana Piotra Dudy, przewodniczącego NSZ Solidarność. Odpisałem SMS-em, że jestem z panem przewodniczącym Błaszczakiem w Radiu Maryja, że oddzwonię później. Dostałem SMS-a zwrotnego: proszę pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja, co mniejszym czynie, od pana przewodniczącego Piotra Dudy. Ale dlaczego o tym opowiadam i mówię? Bo to pokazuje, że jako politycy my tutaj ramię w ramię, chociaż czasami się spieramy, chociaż czasami mamy różne zdania, ale działamy ze stroną społeczną. I jako Prawo i Sprawiedliwość i prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda, który uzyskał również poparcie ludzi Solidarności, to przewodniczący Duda pochodzi z niedaleko od pana, bo to też przecież Śląsk. I tutaj mamy świadomość wyzwań, które przed nami czekają. Mamy świadomość, pan tak bardzo gorzko i tak no boleśnie stwierdza, że nie do końca pan wierzy w to, że jak byśmy wygrali, to że cokolwiek w Polsce się zmieni. Mogę panu powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, biorąc za te słowa pełną świadomą odpowiedzialność, bo wiem, że czas biegnie szybko, że być może za rok, za dwa przyjdzie mi stanąć, czy usiąść przed tym mikrofonem i być może pan wtedy też zadzwoni i chcę wierzyć w to głęboko, że będzie to telefon już zupełnie innej treści, że jednak udało nam się poprzez działania, konkrety, o tych konkretach mówił bardzo dużo pan przewodniczący Błaszczak, o konkretach, konkretnych propozycjach, również tych likwidujących umowy śmieciowe, również tych podnoszących stawki. Tak jak pan mówi, 7 zł na godzinę, no to jest na Boga. I my cały czas słyszymy, że polska gospodarka musi być konkurencyjna, muszą być niskie koszta płacy. No niech ktoś o zdrowych zmysłach wyobrazi sobie, że jakiś robotnik w Belgii, w Niemczech będzie pracował za 2 euro na godzinę. A to przecież dokładnie tyle, nawet mniej, ile panu zaoferowano. I czy tam ta gospodarka się zwija? Wręcz przeciwnie, się rozwija. A nam się mówi, że za drogie koszta pracy. I że likwidacja umów śmieciowych, że podniesienie kwoty minimalnej od podatku, czy podniesienie płacy minimalnej, to zarżnie polską gospodarkę, że kapitał od nas wypłynie, tak jakby on w tej chwili do nas płynął. Jeżeli płyną, to płyną montażownie albo sklepy wielkopowierzchniowe. Ja często ten przykład powołuję. Zlikwidowano nam w Szczecinie stocznie, gdzie ludzie pracowali, byli zatrudnieni. Było 10 tysięcy miejsc pracy w samym Szczecinie. I dzisiaj na terenach postoczniowych pojawił się inwestor, czyli jeden ze sklepów wielkopowierzchniowych, żeby sobie bezrobotni stoczniowcy mogli kupić tam tańsze kartofli czy cebuli. No to są właśnie tego typu decyzje i nie ma naszej zgody. Ja pana świetnie rozumiem, naprawdę, proszę mi wierzyć. To też nie jest tak, że my politycy Prawa i Sprawiedliwości to opływaliśmy zawsze w dostatki, bo przecież oczywiście no, byłbym człowiekiem skrajnie zakłamany, gdybym stwierdził, że pensja posła jest pensją niską. Wręcz przeciwnie. No, mogę naprawdę uczciwie przyznać, że jako posłowie, politycy zarabiamy godziwie, ale mamy też świadomość, bo jak żyją ludzie, jak żyją i jakie tragedie niejednokrotnie dotykają ludzi, którzy chcieliby żyć w Polsce, tu założyć rodzinę, tutaj się realizować, a niestety są wręcz wypychani z Polski, żeby w poszukiwaniu godziwej pracy wyjechać do Wielkiej Brytanii czy innych krajów. Mam poczucie tej odpowiedzialności i mam poczucie też takie, że jest w nas wola, determinacja, żeby tę rzeczywistość zmieniać.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam miłych gości i chciałbym tu zabrać głos w tej sprawie, w sprawie tego pana, co przed chwilą dzwonił.
Proszę tylko powiedzieć, jak ma pan na imię. Halo.
W terenie to wszyscy by oddali, tak powiem może troszkę przesadnie, a przedstawię się jeszcze, Jakub z Centralnej Polski. Mhm. To tamci ludzie by oddali za Platformę życie. Także tak bardzo proszę nie brać wypowiedzi tego pana, bo tam jest taki rejon, że oni tylko Platforma. Także ten głos to mi taki był troszeczkę podejrzany. Niech będzie pochwalony Jezus z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Tak bym, no, nie do końca bym sekował ludzi. I oczywiście nieraz się pytamy, jak to się dzieje, prawda, że na przykład górnicy tak doświadczeni na Śląsku, wielu cierpi z tego powodu. Widzimy, no, jak też rząd się chociażby wywiązuje z tego, co podpisał na porozumieniu z 17 stycznia, dziś z perspektywy czasu. No a jednak Platforma też zyskuje iluś posłów, iluś senatorów i popatrzmy też na te mandaty, które poszły do Parlamentu Europejskiego.
Znaczy, ja bym to postawił w ten sposób, tę sprawę. Otóż my, Prawo i Sprawiedliwość, mamy przygotowane konkretne projekty ustaw. Każdy może do nich zajrzeć, one są dostępne. Nawet mówiłem o tym jakiś czas temu w trakcie naszej audycji. Jeden z tych projektów dotyczący minimalnej stawki godzinowej, 12 zł za godzinę, złożyliśmy w Sejmie jeszcze tej kadencji, bo to trzeba zaznaczyć, że do czasu zaprzysiężenia nowego Sejmu, Sejm tej kadencji może jeszcze pracować. Tak, oczywiście, może być zwołane. To marszałek Sejmu, pani Kidawa-Błońska, decyduje o tym, czy jest zwołane posiedzenie Sejmu, czy nie. Zdecydowała koalicja PO-PSL, że nie będzie więcej posiedzeń Sejmu. Źle, bo należało przyjąć ten projekt właśnie dotyczący minimalnej stawki godzinowej. I to już nie byłoby 7,5 zł, tylko minimum 12 zł za godzinę pracy. No ale brak woli. Jeszcze raz może wymienię te projekty ustaw, które są gotowe. A więc jest to ta płaca minimalna, o której przed chwilą mówiłem. Projekt prezydenta Andrzeja Dudy dotyczący powrotu do dawnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Też projekt prezydenta Dudy. Dlaczego powołuje się na te projekty? Dlatego, że mówił o nich pan prezydent wtedy, kiedy był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta i dotrzymuje słowa. Więc drugi projekt prezydenta to jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych i to jest pierwszy krok, dlatego że ta kwota wolna od podatku powinna być wyższa. Co ona daje? Ta kwota wolna od podatku. No to, że płacimy niższe podatki, szczególnie w przypadku emerytów, którzy, to jest w ogóle bez sensu, że emeryci, którzy całe życie pracowali na swoją emeryturę, teraz jeszcze muszą płacić podatki. Kolejny projekt to jest Narodowy Program Zatrudnienia, a więc nowe miejsca pracy w Polsce lokalnej dla młodych ludzi. Ci, którzy będą te miejsca pracy tworzyć, będą płacić niższe podatki. Darmowe leki dla seniorów, dla osób, które skończyły 75 rok życia. No i ten projekt, taki sztandarowy projekt, 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko i na pierwsze dziecko w rodzinach gorzej sytuowanych, traktowane będą te pieniądze jako inwestycja, nie jako koszt, tylko jako inwestycja. One posłużą do tego, żeby rynki lokalne zostały ożywione, a więc te pieniądze zostaną wydane przecież na dobra podstawowe. Z nich też będą płacone podatki. W jakiejś części one wrócą do budżetu, a zahamujemy ten karygodny proces, z którym mamy do czynienia, odbierania sądownie dzieci rodzinom ze względu na biedę.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Marzena ze Stanów Zjednoczonych. Ja dzwonię odnośnie pana Darka, który chyba przede mną był. W XXI wieku, mieszkając w Stanach Zjednoczonych, podobnie pracuję na umowę zlecenie. Też nie mam płacone za urlop, także to nie jest tylko problem Polski, ale wielu krajów, proszę mi wierzyć. I też nie są te płace takie najwyższe. Ale przechodząc do meritum. Ja mam następujące trzy pytania. Interesuje mnie odnośnie, jeżeli, daj Boże, państwo utworzą rząd, samodzielny rząd i będą mogli sprawować samodzielnie władzę bez, że tak powiem, koalicjantów, którzy no, są różni. Mam pytanie odnośnie polityki zagranicznej. Polityki w sprawie Ukrainy. Nie wiem, jakie państwa są. Znaczy pamiętam z telewizji i z informacji, jak wszyscy się zachwycali, tak powiem, wiosną odnośnie Ukrainy. I pan Kaczyński również tam brał brał udział. W tej chwili no, prezydent Komorowski nie najbardziej się popisał, tak powiem, nie reagując w ogóle na to, co się dzieje na Ukrainie. Wczoraj były przecież demonstracje odnośnie Armii Wyzwoleńczej Ukrainy, odnośnie UPA. Następna sprawa, polityka zagraniczna w sprawie Rosji. Jest mi niezmiernie przykro, dlatego że zawsze byłam wychowywana, Rosja jest zła, Stany są dobre. W tej chwili mieszkam w Stanach i proszę mi wierzyć, najgorszemu wrogowi nie życzę, żeby w tym tak zwanym wolnym kraju żył. Jeżeli Polska i rząd polski będzie dążył do tego, co jest w Stanach Zjednoczonych, to jest katastrofa. Proszę mi wierzyć, naprawdę. Ja mam tutaj dzieci, ja płacę tutaj podatki i jestem przerażona. Jestem przerażona tym, co się dzieje. Jeżeli polityka zagraniczna państwa polskiego będzie nadal się opierała na tak zwanym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i na nich będziemy opierać swoje bezpieczeństwo i cokolwiek, to się bardzo może źle skończyć. Jest naprawdę, z życiowego doświadczenia wiem, u ludzi anglojęzycznych nie ma czegoś takiego jak sentymenty. Liczy się biznes. I my nie będziemy nigdy równoprawnymi partnerami, jeśli chodzi o politykę i cokolwiek, ze Stanami, z Anglią czy też z Niemcami. Chciałabym się dowiedzieć, jaki plan PiS ma odnośnie silnej Polski, bo to jest jedno jedyne wyjście, jakie może być. I jeszcze, po prostu chyba te dwa pytania, które właśnie najbardziej mnie interesują. Z całego serca życzę zwycięstwa i będę bardzo szczęśliwa, oczywiście będę głosować wszystkich, będę namawiała, ale mówię, najbardziej interesuje mnie właśnie polityka zagraniczna i jeżeli już coś się zmieni, jeśli chodzi o władzę, jakie państwo będą mieli założenia i plan na to, żeby Polska była samodzielna, niezależna i przede wszystkim silna. Bo proszę mi wierzyć, tylko silni są traktowani jako partnerzy. Nikt na kolanach, nikt proszący nie jest tak traktowany. A od 25 lat nasze rządy robią wszystko, żeby jednak nas zniszczyć. Biorąc pod uwagę, mówię, to co przez 25 lat się stało w Rosji i to, co przez 25 lat stało się w Polsce, to naprawdę widać to żywym okiem, że tam ludzie są dumni z tego, że są Rosjanami, natomiast my ciągle jest nam wmawiane, że jesteśmy drugą kategorią. Non stop się z nas wyśmiewają. Nie ma czegoś takiego jak reagowanie na to, że powiedzmy tak, co się zmieni, żebyśmy my jako Polacy byli dumni z tego, że jesteśmy Polakami, żebyśmy ciągle przestali się wstydzić.
Pani Marzeno, bardzo dziękuję. Ja myślę, że to tak nie zależy od tego, jaką politykę mamy, czy partnerów, jeżeli chodzi o na zewnątrz, bo to potrzeba budować też w państwie. Za to oczywiście są też odpowiedzialni politycy, chociażby ta polityka historyczna, panowie.
Tak, to bardzo ważne sprawy pani poruszyła. Dumni jesteśmy z tego, że jesteśmy Polakami. My jesteśmy z tego dumni i myślę, że bardzo wielu naszych rodaków jest dumnych, ale rzeczywiście to jest tak, że władza pozwala na kłamstwa na temat naszej historii. Dlaczego władza nie reaguje wtedy, kiedy kłamią na temat Armii Krajowej, kiedy są rozpowszechniane filmy, więcej z pieniędzy polskiego podatnika są finansowane filmy typu Pokłosie czy Ida, w których, no, na przykład w filmie wyróżnionym Oscarem Ida nie pada stwierdzenie takie, że Polska była okupowana przez Niemców. Nie pada takie stwierdzenie. No i to jest rzeczywiście taka coś, co nazywamy pedagogiką wstydu. Od tego trzeba odejść, trzeba pokazywać prawdę na temat naszej przeszłości, bo tylko poprzez tożsamość, poprzez świadomość wspólnej historii istniejemy jako naród i będziemy istnieć, jeżeli będziemy mieli właśnie taką świadomość. Co trzeba zrobić w tej dziedzinie? Mówił o tym wielokrotnie premier Jarosław Kaczyński. Muszą powstać filmy i to takie z rozmachem zrealizowane, hollywoodzkie filmy, na przykład na temat rotmistrza Pileckiego. Powstał film, ale ze składek ludzkich, ze składek obywateli naszego kraju. A to powinien powstać film o tym bohaterze, to realny bohater. To realny bohater. To człowiek, który powinien być wzorem. To człowiek, który powinien być wzorem. A więc na tym polega ta właśnie polityka historyczna. I rzeczywiście nikt nie powinien się sentymentami kierować. Wiadomo, że nasza pozycja będzie taka, jaką sobie sami wypracujemy. Ja mówiłem w tej audycji o tym, że musimy starać się o jak najbliższą harmonijną współpracę z naszymi sąsiadami z południa, z Czechami, ze Słowakami, z Węgrami, z Rumunami. Tu trzeba szukać porozumienia i czymś karygodnym było to, że rząd koalicji PO-PSL w sprawie emigrantów muzułmańskich takie porozumienie zerwał. No to jest, to potem przynosi bardzo, bardzo negatywne skutki, dlatego że po raz kolejny trudno będzie taki sojusz zbudować. My oczywiście jesteśmy w Pakcie Północnoatlantyckim. Bardzo dobrze, że jesteśmy w NATO, ale musimy mieć świadomość tego, że nasza historia zresztą to wskazuje, rok 39, że musimy mieć silną polską armię, że Wojsko Polskie musi być liczniejsze niż jest dziś, że musi być bardzo dobrze wyposażone i co stanowi jeszcze taki bezpiecznik dla nas? No, obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju, bazy, stałe bazy wojsk amerykańskich. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że wartość bojową w dzisiejszym świecie ma armia Stanów Zjednoczonych, a Rosja uderzyła na Ukrainę, Rosja wywołała tą wojnę, Rosja anektowała część Ukrainy, anektowała Krym. To są fakty. Rosja wcześniej napadła na Gruzję i trzeba mieć świadomość tego, jaka jest Rosja Putina. Trzeba też zadbać, to tutaj pan przewodniczący Joachim Brudziński często o tym mówi, o spowodowanie tego, żebyśmy byli niezależni, jeżeli chodzi o dostawy surowców energetycznych. Stąd też gazoport to inwestycja, która została rozpoczęta przez rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego. Miała być zakończona przez rząd koalicji PO-PSL kiedy? Rok temu. A teraz otworzyli gazoport, ale jak się okazuje, za chwilę go zamknęli. No więc to wszystko składa się na pozycję Polski na świecie i to składa się na bezpieczeństwo obywateli naszego kraju, a nie twierdzenie, że Niemcy nas obronią. No proszę Państwa, no to albo jest to jakieś skrajnie infantylne, albo jest to wyraz zapatrzenia we własne kariery tych, którzy dziś Polską rządzą.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Julian Szygowski z Baczno. Ja chciałbym się tylko odnieść parę słów do mojej przedmówczyni, która tak powiedziała, że aby Polska nie była uzależniona od przykładowo Stanów Zjednoczonych, a ja się pytam, a czy Polska nie jest uzależniona od Rosji czy Niemiec? Ja nie wiem, czy pan żyje na Księżycu czy w kosmosie, ale to tylko między innymi. Ja mam pytanie inne do panów posłów związane z wyborami, bo narzekanie jak tej pani to niczego nie da. I chciałem tylko prosić panów, żeby zwrócili uwagę na to, żeby Polacy poszli do głosowania i szczególnie podkreślać błędy partii PO i PSL-u, bo to daje motywy. Ja telefonuję do rodziny. Muszę przyznać, że jedna osoba w mojej rodzinie jest APO i nie da się mi przekonać od pół roku. Może jeszcze ją zwamy, ale w wiem, że kupę ludzi inaczej. Wielu z rodziny i znajomych po prostu przekonałem moim zdaniem do głosowania za PiS-em, czyli za powiększoną prawicą, bo nie będzie innej szansy. To proszę podkreślać, to, że tam będą prace na zlecenie, czy nie, to my dobrze o tym wiemy. Jak ludzie słuchają słowa, co, kto może zmienić? Przecież ci, co byli 8 lat, już nie zmienią. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję za ten głos. Oczywiście niejednokrotnie też spotykamy się z taką krytyką, że no, jeżeli tam krytykujemy rządzących, to, a nie przedstawiamy żadnego pozytywnego przekazu, no to, że to też jest wtedy taki jałowy spór. Ale ma pan rację. Trzeba po pierwsze, bo na tym polega też uczciwa polityka, przedstawiać no, wątpliwy dorobek tych 8 lat rządzącej koalicji, żebyśmy sobie tutaj nie dali wmówić, że pani premier Ewa Kopacz rządzi od roku, bo to jest w tej chwili taka taktyka, że ona ucieka jak diabeł od święconej wody, od tych wszystkich afer, które za Platformą Obywatelską i Polskim Stronnictwem Ludowym, bo nie zapominajmy, że bardzo lojalnym i takim sprawdzonym sojusznikiem Donalda Tuska i później premier Ewy Kopacz było Polskie Stronnictwo Ludowe. I to ta partia, która z jednej strony odwołuje się do wspaniałego dziedzictwa Ruchu Ludowego Wincentego Witosa, a z drugiej strony żyrowała przez te 8 lat te wszystkie działania, jak chociażby ta grabieżca, wyprzedaż polskiej ziemi, o czym była tutaj mowa na początku naszej audycji, to dyskryminowanie polskich rolników, to ubożenie polskiej wsi. Oczywiście dzisiaj pan Piechociński czy inni politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego mają pełne usta obietnic i frazesów dla rolników. Ja z dużym rozbawieniem obserwuję też bardzo intensywną kampanię Polskiego Stronnictwa Ludowego na Pomorzu Zachodnim. Tam na szczęście przez ostatnie lata nigdy rolnicy nie dali się zwieść na takie czcze obietnice i ta partia nie miała swoich przedstawicieli. No teraz się bardzo mocno tam uaktywnili, ale na billboardach i banerach, bo jak chodzi o walkę o interesy polskiego rolnictwa, to z tym już gorzej, chociaż przypomnieć tutaj te haniebne aresztowania rolników zachodniopomorskich, którzy walczyli o polską ziemię. Ale jest też tutaj pan o tym wspominał, taka oto sytuacja, że niestety obecna władza i obecni rządzący mają też wsparcie ze strony, którego tego wsparcia najmniej można by się spodziewać. Mam na myśli tutaj niektórych samorządowców. Otóż ci samorządowcy, i podam taki konkretny przykład, z województwa zachodniopomorskiego, miasto Bobolice, to jest okręg koszaliński. Tam toczyła się od lat batalia o obwodnicę Bobolic. Chodziło o to, żeby wpisać drogę S11 do ciągu dróg krajowych, żeby można było otworzyć potencjał Pomorza Środkowego koło brzegu Koszalina na południe Polski, południe Europy. Przez 8 lat słyszeliśmy, że nie ma na to najmniejszych szans, że nie ma na to środków, że to fanaberia, że ma mały ruch. Na miesiąc przed wyborami nagle się okazuje, że droga S11 jest wpisana do planów budowy, a pani burmistrz Bobolic, pani Mieczysława Brzoza, występuje w spocie Stanisława Gawłowskiego i w takim no, poddańczym, można powiedzieć, wręcz tonie dziękuję panu Gawłowskiemu za to, że on się zaangażował w budowę obwodnic. Zapominając o takich działaniach, jakie podejmował przez ostatnie lata chociażby pan poseł Czesław Hoc, w ogóle zespół parlamentarny, który powołał w obronie budowy drogi S11. I żeby było ciekawiej, to sama pani burmistrz Mieczysława Brzoza pisze listy dziękczynne do kiedyś pana posła Czesława Hoca, słusznie dziękując mu za to, że tak mocno się w to zaangażował, że pisał tyle interpelacji poselskich do ministra budownictwa i dyrekcji GDDKiA, że z jego inicjatywy został powołany parlamentarny zespół do spraw budowy drogi S11. I tylko w tym spocie dzisiaj takim poddańczym i pełnym hołdów dla pana ministra Gawłowskiego zapomina o tych,
którzy naprawdę o tę sprawę walczyli od lat i żebyśmy sobie też, szanowni państwo, w tych ostatnich dniach kampanii nie dali wmówić takim samorządowcom, jak wspomniana pani burmistrz Mieczysława Brzoza z Bobolic, że oto nagle wszystko, co dobre, co na nich, co poszczególne samorządy otrzymały, to zasługa Platformy Obywatelskiej. Bo często jest też niestety tak, o czym pani burmistrz Bobolic nie wspomina, że przez te 8 lat coraz więcej zadań było zrzucanych na ramiona samorządów, na ramiona burmistrzów, prezydentów, wójtów, przy jednoczesnym przekręcaniu strumienia pieniędzy. I dzisiaj takie, przepraszam za określenie, ale łaszenie się do obecnej władzy no jest czymś wyjątkowo, powiedziałbym, nieładnym. I warto pamiętać, tak jak w tym wypadku, o takich parlamentarzystach i o takich działaniach, jakie podejmował dla mieszkańców i społeczności Bobolic i całego Pomorza Środkowego mój przyjaciel, pan dr Czesław Hoc z Kołobrzegu. I tylko tyle i nie dajmy się, szanowni państwo, też tutaj zapędzić w taki kozi róg poprawności, że nie będziemy o takich sprawach mówić. Trzeba mówić.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i zgromadzonych gości.
Dziękujemy.
Uminina ze Świętokrzyskiego. Panowie posłowie, słyszę, że szykujecie rozwiązania w zatrudnieniu dla młodych ludzi. A ja mam pytanie, co z ludźmi starszymi? Mąż mój ma 63 lata. Nie ma pracy, ponieważ ZUS go uzdrowił. Już kilka lat nie ma pracy. Ja jestem na emeryturze, na niskiej emeryturze, bo w Świętokrzyskim się dużo nie zarabiało. I teraz mąż zaczął pracować od maja w Warszawie. Około 200 kilometrów jedzie do pracy. Pracuje za 5,50 na umowie śmieciowej. Nie ma ta praca nieliczona wiadomo, do ZUS-u jest. Po prostu rozpacz bierze, jak trzeba za bilet zapłacić do Warszawy i jeszcze w Warszawie musi autobusem dojechać około 400 zł. Jest tak umordowany, że ciężko na niego po prostu patrzeć, jak się i potrafi pracować 24/24. W tej chwili dzisiaj przyjechał, ponieważ po pracy był w kościele w Warszawie, przyjechał do domu, śpi cały czas. Za 15:15 ma pociąg do Warszawy. Jak to jest człowiek chory, bo był na rencie, no ale trzeba naprawdę mieć, nie wiem, czy znajomości, czy już być prawie umierającym, żeby nie odebrali człowiekowi renty. I jak my mamy egzystować? Ja jestem cukrzykiem. Oprócz tego masę przy cukrzycy jest chorób. Proszę mi powiedzieć, czy nawet państwo nie myślicie o tych starszych ludziach, czy on już ma iść pod kościół, tyle lat pracował. No, jedyna nadzieja w was, że może pójdzie na tą emeryturę, jak będzie miał...
Pani Nino, ja myślę, że spróbujemy też naszym gościom pozwolić na to, żeby słowo powiedzieli w tej kwestii.
Tak, bardzo
dziękuję, proszę męża pozdrowić.
Ja jestem tak załamana i wszyscy jesteśmy tak załamani, że jeśli nie wy, to nie ma szans. Już chyba do końca życia na żadne wybory nie pójdziemy. Szczęść Boże,
dziękuję. Tu pewnie trzeba te rzeczy, które są, czy te sprawy postawione na głowie, odwrócić, na nogi postawić.
Tak trzeba zrobić. My mówiliśmy zresztą w tej audycji o tej płacy minimalnej w wysokości 12 zł za godzinę. 5,5 zł, no rzeczywiście to jest praca człowieka, który jest wyzyskiwany, no bo tak to trzeba nazwać. To pan przewodniczący Brudziński mówił o rozmowie telefonicznej z przewodniczącym Solidarności, panem Piotrem Dudą, ale zobaczmy, jak atakowane są związki zawodowe w III Rzeczypospolitej. A to właśnie związki zawodowe powinny stać na straży i stoją na straży wtedy, kiedy tylko są w zakładzie pracy na straży przestrzegania praw pracowniczych. No bo to jest wyzysk. To jest po prostu wyzysk pracownika. Każdy pracownik powinien mieć prawo do godnej pracy i godnie wynagradzanej. Zresztą Polska wciąż jest traktowana jako dostarczyciel taniej siły roboczej. Przepraszam. I z tym trzeba zerwać. Ludzie młodzi, mówiliśmy rzeczywiście o ludziach młodych. Dlaczego? Dlatego, że no, jest olbrzymim zagrożeniem dla nas w przyszłości, jeżeli ludzie młodzi będą wyjeżdżać z naszego kraju. Ale nie pomijamy nikogo. Uważamy, że praca w wysokości 5,5 zł za godzinę to po prostu wyzysk. Dlatego projekt ustawy, już złożyliśmy ten projekt. Już złożyliśmy ten projekt w tej kadencji i usłyszeliśmy, że nie ma czasu. Koalicja PO-PSL ten projekt zablokowała.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Halina, Warszawa. Proszę ojca, proszę gości zaproszonych. Nie było wojny, a mamy z bliska w Polsce. Ta pani, która dzwoniła przede mną, mówiła właśnie o pracy w ochronie pewnie. Tam się pracuje 24/48 albo 48/24. Tak pracują też matki. Znam takie osoby. Także musimy odbudować naszą ojczyznę. Musimy odbudować zakłady. Muszą ludzie być młodzi w Polsce, nie wyjeżdżać, bo każdy wyjazd młodego człowieka, każdy kawałek ziemi to jest mniej Polski. Musimy być odważni po prostu. Mamy Matkę Bożą w Częstochowie, mamy Pana Jezusa, mamy wiarę, jeszcze nam nie zabrali do końca. Kochamy naszą ojczyznę i musimy ją odbudować. Musimy wziąć się wszyscy za to. A dlaczego ktoś ma nami rządzić? Mają nam wychowywać dzieci, mają nam rozwalać małżeństwa. Nie możemy na to pozwolić. Ja nigdy bym nie wyjechała z mojej ojczyzny. Chociaż jest mi tu raz może gorzej, raz lepiej, ale naprawdę kocham swoją ojczyznę i dziękuję Panu Bogu, że właśnie tutaj się urodziłam. Musimy być odważni i wszyscy razem pokonamy to zło. Z Panem Bogiem, dziękuję.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem, panowie.
Bardzo dziękujemy, bardzo potrzebny głos, bo my rzeczywiście czasami w tym całym politycznym chaosie jak gdyby umyka nam sprawa najistotniejsza, że przecież tu nie chodzi tylko i wyłącznie o taką polityczną czy partyjną satysfakcję, że o to się pokonało przeciwnika, w tym wypadku Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. Tu chodzi o kwestie imponderabilne. Tu chodzi o to, żeby ludzie żyjący tu, w tym miejscu, na tej pięknej ziemi, jaką jest nasza ojczyzna, Polska, mieli poczucie bezpieczeństwa, ale mieli też poczucie godności, bo człowiek, tak jak tutaj wspomniany ten pan, tak umęczony już zdrowiem i słabym zdrowiem i tą ciężką pracą za te no, grosze, bo jak inaczej nazwać, no 5 zł na godzinę to jest raptem niewiele więcej jak 1 euro. To kawa kosztuje w Niemczech 2 euro, a ten człowiek nawet przez godzinę pracy nie zarabia na filiżankę kawy. Więc to jest coś naprawdę uwłaczającego, że w tyle lat po wojnie naród wydawałoby się tak doświadczony okrutną tragedią II wojny światowej i później 50 latami komunizmu, że dzisiaj polscy robotnicy no, są tak wykorzystywani. I ma pani pełną rację, że z jednej strony właśnie takie poczucie dumy i poczucie godności i walki, konieczności walki prawa pracownicze i społeczne, ale z drugiej strony też takie przekonanie powinno nam towarzyszyć, że to wszystko można zmienić, że rzeczywiście polska gospodarka może wyglądać inaczej, że polski robotnik może być zatrudniony zgodnie ze standardami i obowiązującymi w cywilizowanym świecie, że my, tak jak już to powiedziałem, nie możemy rywalizować z gospodarką Bangladeszu na koszta pracy.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Będzie pochwalony.
Jezus Chrystus, na wieki wieków. Amen.
Chciałbym powiedzieć w sensie tutaj...
Radio wyłączyć i nam się przedstawić, proszę.
Dobry wieczór, Maciej, Poznań.
Dziękuję.
Niech będzie pochwalony. Słucham tak właśnie tej audycji, jadąc tutaj samochodem. Jestem kierowcą. I tak słucham pana posła o te 500 zł dla biednych ludzi. Mam taki przykład. Mam kolegę, który pochodzi właśnie z biednej rodziny i można by było powiedzieć, że pieniążki bierze z każdej strony, z domu opieki, czy idzie to po węgiel, czy idzie to po miał, czy idzie po inne rzeczy, dostaje na to wszystko kwitki, wszędzie są brane pieniądze praktycznie i teraz oszukuje państwo w tym momencie, że bierze w 5 miejscach po te 500 zł, następne przyjdzie, teraz dane, będzie następne 500 zł, będzie korzystał z tego. Następna rzecz jest taka, chciałbym to też powiedzieć, za dużo jest rządzących w Sejmie, w Senacie, którzy mają własne działalności gospodarcze. Bardzo duże, potężne firmy. I od nich trzeba zacząć właśnie całość, czyścić po prostu problem łapówek. Ludzie, firmy, które mają bardzo duże konsorcjum, biorą łapówki od urzędników, od innych spraw. Od tego trzeba zacząć czyścić Polskę. Nic więcej. Po prostu trzeba czyścić, czyścić, jeszcze raz czyścić. To jest moje zdanie, które trzeba zacząć realizować. Od łapówek zaczyna się. Restauracja istnieje, przykładowo daje restauracja, restaurator, wchodzi inspekcja pracy, czy Bóg wie, inny podmiot odpowiedzialny za pracodawcę, który ma sprawdzić pracownika. Wchodząc prawymi drzwiami, wychodzi lewymi drzwiami z grubszą kieszenią w kieszeni. No trudno, no tak to dzisiaj wygląda, to jest polityka, no raczej chyba nie. Także u nas w Polsce, szczerze powiedziawszy, nie ma na kogo głosować. Dziękuję, dobranoc, pozdrawiam.
Dziękuję, dobrej drogi dla pana i podróżujących.
My uważamy, że jest na kogo głosować i... Pokazujemy, tu jest pewne nieporozumienie. Ja mówiłem 500 zł na dzieci, a więc ten, kto ma dzieci, żeby takie wsparcie realne otrzymał od państwa, bo to jest inwestycja zarówno dla tego, kto ma te dzieci, jak i dla nas wszystkich, również dla tych, którzy nie mają dzieci, z różnych powodów, bo ci ludzie... Jeżeli zatrzymamy ich w Polsce, możemy ich zatrzymać i musimy ich zatrzymać, to, że będą mogli w naszym kraju założyć rodzinę, że oni się zdecydują na to, żeby mieć dzieci, że będą mieli pracę, no to właśnie wtedy będzie rozwój. A w przeciwnym razie, no to czeka nas przyszłość bardzo zła. A jeżeli chodzi o nadużycia, to pamiętajmy, że ta władza przyzwoliła na nadużycia. Dlaczego tak twierdzę? Wystarczy posłuchać taśm prawdy. Rozmowy wicepremier Bieńkowskiej z szefem CBA Wojtunikiem. Z tej rozmowy wynika, że oni mają świadomość na przykład pompowania dużych pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa i nie reagują. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie reaguje w tej sprawie. No a więc to oczywiście trzeba zmienić i trzeba mieć świadomość. Jeszcze raz do tego powrócę. Że z Polski wyprowadzane są rocznie gigantyczne pieniądze. Gigantyczne pieniądze, mówi o tym Komisja Europejska, mówi o tym Bank Światowy, to są dziesiątki miliardów złotych rocznie i jak się okazuje zgodnie z prawem, bo pozwala na to prawo w III Rzeczypospolitej, żeby te firmy z dużym kapitałem, kapitałem zagranicznym optymalizowały, tak to się nazywa, swoje zobowiązania finansowe, a więc w rzeczywistości albo nie płaciły podatków, albo płaciły bardzo, bardzo niskie podatki, a władza koncentruje się na tych drobnych i średnich firmach, na tych drobnych i średnich przedsiębiorcach, co i raz jakiś domiar znajdując dla nich, czy też przytłaczając właśnie tym domiarem.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam bardzo serdecznie. I chciałam zadać takie, właściwie to zwrócić uwagę i może uzyskać odpowiedź od panów posłów.
Pani imię?
Małgorzata z Kujawsko-Pomorskiego.
Dziękuję.
Chciałam tak powiedzieć o tym, że jeszcze w komunie uczono nas, że najważniejszą klasą, że tak powiem, w społeczeństwie jest klasa średnia. Że jej poziom życia świadczy o poziomie życia, że tak powiem, w pewnym sensie całego kraju. Jakie ma plany Prawo i Sprawiedliwość, żeby odtworzyć, bo wydaje mi się, że przez te rządy PO klasa średnia została totalnie zniszczona.
A co to znaczy albo klasa średnia?
Czyli taka, która sobie radzi, która śmie jeszcze trzymać głowę na powierzchni ziemi.
Bo ja myślałem, że klasa średnia to jest taka,
tak,
która pomaga trochę biedniejszym, czy trochę słabiej uposażonym funkcjonować. Czyli na przykład ktoś, kto nie tylko sam ma więcej pieniędzy i trochę dobrobytu, na przykład ma dom, tylko jest jeszcze w stanie stworzyć warunki do pracy innym. To dla mnie była zawsze klasa średnia. Nie, że ktoś jest trochę bogatszy, bo ma 5 telewizorów i 2 samochody.
Tak, dokładnie o to właśnie mi chodzi. O to właśnie mi chodzi, bo w tej chwili jest tak, że są ludzie i jest taki trend albo bardzo bogaty i się sfera ubóstwa w Polsce bardzo szybko poszerza. Jakie plany i jak to właśnie zamierza rozwiązywać i w Polsce budować właśnie Prawo i Sprawiedliwość? To bardzo mnie interesuje. Usiłuję się dodzwonić już, że tak powiem, kolejny wieczór, żeby właśnie to pytanie zadać. Jak Prawo i Sprawiedliwość będzie właśnie chronić i odtwarzać właśnie tą klasę średnią, te małe firmy rodzinne. Na przykład w usługach transportowych wchodzą wielkie, to już w tej chwili mówię o sobie, znaczy się o mojej takiej rodzinnej firmie małej, którą duża firma transportowa pozbawiła pracy. Jak to będzie w praktyce wyglądało? Czy mogliby państwo posłowie odpowiedzieć mi na to pytanie? Jestem wyborcą PiS od lat. Cała moja rodzina, dzięki Bogu, nie mam tych problemów, o których przedmówcy mówili. Nawet nie muszę przekonywać, bo u nas jest pełna zgoda. Liczę, że chociaż nie liczę na jakieś cuda na początku, ale mam głęboką nadzieję i głęboką wiarę, że jeśli wygramy te wybory, to decyzje PiS-u będą takie, że będziemy my jako kraj i jako społeczeństwo i jako ludzie wierzący stawiać kroki na drodze do normalności, bo w tym kraju się tak wiele nienormalnych rzeczy dzieje, że nie idzie już w nim żyć. I moja nadzieja jest w tym, że będzie to powrót do normalności w tej naszej Polsce. Bardzo serdecznie pozdrawiam i przechodzę już na odbiór z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Panowie.
To jest tak, że każdy z państw, każdy z krajów powinien chronić swój rynek, mając świadomość taką, że kapitał ma narodowość, a więc trzeba zrobić wszystko, żeby wspierać polski kapitał. W Polsce ten kapitał to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa. Na przykładzie handlu mówiliśmy o tym, sklepy rodzinne, małe sklepy rodzinne nie wytrzymują konkurencji z supermarketami i w związku z tym uważamy, że podatek obrotowy od działalności supermarketów spowoduje to, że ta konkurencja będzie realna, że ta konkurencja wróci. Są instytucje administracyjne, które mają dbać o warunki konkurencyjności na rynku. Jest urząd antymonopolowy. Do mnie na przykład zwróciły się firmy przewozowe, które przewożą ludzi, małe firmy rodzinne, zagrożone tym, że wchodzi potentat na ten rynek i na podstawie decyzji marszałka sejmiku dostał koncesję. I to z reguły tak bywało. Doświadczenie to, tego uczy, że najpierw ceny biletów są niskie, a potem, kiedy konkurencja zostanie już usunięta, to wtedy podnoszone są ceny i wtedy pasażerowie płacą więcej. No więc tu musi być ingerencja ze strony państwa. Trzeba też, mówiliśmy o tym, trzeba też zadbać o odbudowę przemysłu, dlatego że miejsca pracy w przemyśle to trwałe miejsca pracy. Na jednym ze spotkań właśnie z Solidarnością, na takiej debacie eksperckiej, usłyszeliśmy od jednego z doradców właśnie Związku Zawodowego Solidarność taką oto zależność, że jedno miejsce pracy w przemyśle tworzy nawet do 10 miejsc pracy w usługach. W związku z tym należy skoncentrować ten kapitał, który jest pod kontrolą państwa, żeby on był inwestowany w naszym kraju, w Polsce, i żeby w ten sposób powstawały nowe miejsca pracy. To oczywiście wymaga naruszenia interesów tych, którzy poprzez właśnie fakt, że kapitał ma narodowość, czerpią z tego tytułu olbrzymie zyski, ale można to zrobić. Udowodnił to Viktor Orban na Węgrzech, że Komisja Europejska, czy też szerzej mówiąc Unia Europejska, godzi się na takie rozwiązania, bo to są rozwiązania przynależne do poszczególnych państw, a nie jest to jakoś przesądzane przez Unię Europejską. No i w końcu też konkretny projekt Prawa i Sprawiedliwości o niższym podatku CIT, 15% podatku CIT dla drobnych i średnich przedsiębiorstw, a więc trzeba postawić na te przedsiębiorstwa, one są nazywane misiami, małe i średnie przedsiębiorstwa. One generują rzeczywiście bardzo znaczny procent produktu krajowego brutto. Nawiązać też chcemy do tej ustawy o 500 zł na dzieci. Te pieniądze przecież nie zostaną odłożone na rachunku bankowym, czy też nie będą za nie kupowane dobra luksusowe, ale te dobra podstawowe, a więc one też ożywią rynki lokalne. Ożywią handel lokalny, ożywią także przedsiębiorczość lokalną. To będą dobrze zainwestowane pieniądze.
Ja, jeżeli można, to dopowiem tutaj dla pani, która szuka takich informacji, mówiąc, że próbuje też dodzwonić do audycji Radia Maryja. Jest taka strona, Wybierz PiS, www.wybierzpis.pl. Warto na tę stronę wejść. To jest strona prowadzona przez nasz zespół internetowy, na czele którego stoi wspomniany już tutaj w tej audycji Paweł Szefernaker. I ten zespół przygotował również takie bardzo merytoryczne, odnoszące się do propozycji programowych, krótkie materiały filmowe. I to, o co pani pytała, i ten przykład też, który przywołał tutaj pan przewodniczący Mariusz Błaszczak, odnoszący się do handlu. Podaliśmy przykład. Pani prezes Beata Szydło w jednym z tych merytorycznych filmików podaje przykład jednej polskiej gminy, gdzie z woli wójta i radnych nie wpuszczono sklepu wielkopowierzchniowego. Jest zaznaczona mapa, ile tam jest punktów, ponad 120 punktów na tej mapie tejże gminy, gdzie funkcjonują rodzinne sklepy, czyli właśnie takie małe przedsiębiorstwa, gdzie jest zatrudnienie dla pracownika i to nie na umowę śmieciową, ale ludzie mogą się zatrudnić, wyżywić. I to pokazuje, jaka jest skala dewastacji polskiej przedsiębiorczości, rodzimego handlu, małego, takiego drobnego, średniego, w momencie wpuszczenia takiego molocha. Żeby była sprawa jasna, nie mamy nic przeciwko sklepom wielkopowierzchniowym, tym bardziej, że wiemy, że wielu ludzi się tam, że tak powiem, lubi odnaleźć, ale z jednym zastrzeżeniem, żeby zyski wypracowywane tutaj w Polsce przez te sieci były odprowadzone tutaj w Polsce, a nie były transferowane za granicę, bo dokładnie też w tym materiale przygotowanym przez zespół Pawła Szefernakera i ten film, w którym pani prezes Beata Szydło naświetla te problemy, pokazuje, jak Polska jest dzisiaj traktowana jako taka, przepraszam za określenie, dojna krowa, z której wypływają miliardy złotych, miliardy euro. Czy to dla tych sieci sklepów wielkopowierzchniowych, czy instytucji finansowych. No nie możemy być takim z jednej strony rezerwuarem taniej siły roboczej, a z drugiej strony również takim eksporterem najbardziej kreatywnych, wykształconych i zdeterminowanych młodych ludzi, którzy w poszukiwaniu pracy będą wyjeżdżali za granicę. I mamy też taką świadomość jako politycy Prawa i Sprawiedliwości, no, olbrzymiego wyzwania, przed jakim dzisiaj od 8 lat muszą mierzyć się polscy przedsiębiorcy, a szczególnie ci drobni i średni. Mamy też świadomość, o czym mówił pan przewodniczący Błaszczak, że przecież to dzięki ich pracy, tytanicznej pracy, ten budżet państwa jeszcze jakoś się spina.
Bardzo dziękuję panowie. Czas naszego spotkania dobiegł końca. Bardzo dziękuję. Jeszcze słowo na podsumowanie.
Prosimy przede wszystkim o to, żeby 25 października, żebyście państwo, drodzy słuchacze Radia Maryja, poszli na wybory, żebyście oddali głos na listę numer 1, to lista Prawa i Sprawiedliwości, i żebyście przekonywali swoich sąsiadów, znajomych, rodzinę, żeby na wybory poszli. Ja kandyduję z listy Prawa i Sprawiedliwości z pierwszego miejsca w okręgu okołowarszawskim, to 8 powiatów, mój rodzinny powiat legionowski, który serdecznie pozdrawiam, w mojej parafii, w parafii świętego Jana Kantego, dziś był odpust. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy, głosił kazania odpustowe, a więc oprócz powiatu legionowskiego w tym okręgu jest jeszcze powiat wołomiński, powiat otwocki, powiat piaseczyński, powiat grodziski, powiat pruszkowski, powiat zachodni warszawski i powiat nowodworski. Proszę też pamiętać o tym, że każdy z nas ma dwa głosy. Jeden głos do Sejmu, i tu prośba o skreślenie nazwiska przy liście numer 1, oraz do Senatu. W wyborach do Senatu z okręgu okołowarszawskiego, który jest podzielony na dwie części, z jego północnej części, a więc z powiatów legionowskiego, wołomińskiego, nowodworskiego i zachodniego warszawskiego, kandyduje pan profesor Jan Żaryn, a z powiatów z południowej części, czyli z otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i grodziskiego, pan dr Konstanty Radziwiłł.
Bardzo dziękuję.
Szanowni państwo, przed nami ostatni tydzień kampanii. I to jest tydzień, który może przeważyć, czy Polska po 25 października będzie Polską, która będzie bezpieczniejsza, zasobniejsza, ale przede wszystkim sprawiedliwsza. Że te wszystkie przykłady, takie bardzo bolesne, z którymi dzisiaj państwo dzieliliście się z nami tutaj na antenie Radia Maryja, przykłady odnoszące się do wielu tragedii. Tragedii polskich rodzin borykających się z biedą, ubóstwem, z tragedią emigracji, z tym upływem krwi naszego narodu, jakim jest właśnie emigracja, uda się rozwiązać, bo ja chciałbym, żeby to nasze dzisiejsze spotkanie było spotkaniem jednak optymistycznym, bo wiele negatywnych przykładów, ale też i nadzieja. I tutaj jeden z telefonów i te słowa, że przecież jesteśmy w kraju, w którym jeszcze na szczęście szanuje się krzyż, szanuje się Matkę Najświętszą, szanuje się prawdę Ewangelii, ale z drugiej strony jesteśmy w krajem, w którym nie brakuje ludzi niezwykle zdolnych, niezwykle pracowitych, niezwykle oddanych własnej ojczyźnie i własnym rodzinom. I Polska może być inna, tylko musimy przekonać jeszcze tych nieprzekonanych. Do 25 października nasze zadanie. Przekonajmy, szczególnie tych, którzy mówią, że na wybory nie pójdą. Że jeżeli nie pójdą, to zostawią Polskę w rękach tych, którzy mówią, że państwo polskie istnieje tylko teoretycznie. I że warto ten wysiłek podjąć. Ten święty obowiązek każdego obywatela. Mówią o tym dzisiaj księża biskupi w specjalnym apelu skierowanym do nas wszystkich, że obowiązkiem katolika, mówi o tym również Ojciec Święty Franciszek, że obowiązkiem katolika jest angażować się w życie publiczne, w życie polityczne. Jak już państwo do tych lokali wyborczych się wybierzecie, to tak pokornie, naprawdę, mówię to ze szczerości swojego serca, pokornie prosimy, przy pełnej świadomości, jak wiele pracy i wyzwań przed nami, ale pokornie prosimy o skreślenie kandydatów z listy numer jeden, z listy Prawa i Sprawiedliwości. A jeżeli byście państwo pamiętali w swojej szczodrobliwości, zwracam się tutaj do radiosłuchaczy z mojego ukochanego Szczecina i z okręgu szczecińskiego, że liderem listy w okręgu szczecińskim jestem ja, moja skromna osoba, to będę państwu bardzo wdzięczny za każdy głos. Ale będę równie wdzięczny za głos oddany na moich przyjaciół, moich kolegów z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu szczecińskim. To jest Leszek Dobrzyński, to jest pan poseł Michał Jach, to jest Artur Szabawka, przewodniczący Rady Miasta Szczecina, to jest Krzysztof Zaręba, wieloletni senator, wnuk pierwszego polskiego prezydenta Szczecina, pana Piotra Zaręby. To jest pani Halina Szymańska. I to jest wielu naprawdę zacnych i prawych ludzi. Ale jest też okręg koszalińsko-kołobrzeski, gdzie liderem listy jest pan doktor Czesław Hoc, człowiek niezwykłego serca, niezwykłego oddania pacjentom, cały czas przyjmuje pacjentów, jest endokrynologiem. Ale na drugim miejscu jest młody, niezwykle zdolny, niezwykle sprawny polityk, ale już również ojciec uroczego, rocznego Stasia i mąż pani Magdaleny, to jest Paweł Szefernaker. Pamiętajcie państwo również o wieloletnim burmistrzu, oddanym samorządowcu ziemi białogardzkiej, panu posłowi, pan poseł Stefan Szczałkowski. No i pamiętajcie o kandydatach do Senatu. Wspomniany tutaj Edward Kosmal z okręgu wokół Szczecina, przywódca rolniczych i chłopskich strajków w walce o polską ziemię. Edward Kosmal, kandydat do Senatu. No i Kazimierz Dżaz, kandydat do Senatu z okręgu Szczecin Police. Niezwykła postać, niezwykły człowiek. Będziemy wdzięczni za każde głosy na listę numer jeden i będziemy do samego końca o te głosy walczyć. Jutro pan premier Kaczyński będzie prosił o głosy mieszkańców Podhala, rekomendując panią poseł Annę Paluch, pana posła Jana Piczurę z Zakopanego, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Będzie również pan premier Jarosław Kaczyński na Podbeskidziu w Bielsku Białej. I szanowni państwo, walczymy do samego końca. Zabiegamy o te głosy. Można Polskę zmienić. Polska może być bezpieczniejsza, zasobniejsza i bardziej sprawiedliwa. I Polacy, tak jak mówi to dzisiaj psalmista, potrzebują prawa i sprawiedliwości. Wierzę w to głęboko.
Bardzo dziękuję, szanowni panowie. Miejsce i rola Polski w Europie i świecie. Nasi goście, pan poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość i pan poseł Joachim Brudziński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze raz dziękuję.
Z Panem Bogiem, szczęść Boże. Boże.
Z Panem Bogiem. To były rozmowy niedokończone. Dziękuję też i państwu za uwagę. Dziękuję za telefony.